wieczór, witam serdecznie w Rozmowach w Nocy. Mamy dzisiaj 18 grudnia 2013 i będziemy rozmawiali o przemocy. Hej, 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 witam serdecznie offline i online, witam słuchaczy enklawy.net i witam słuchaczy Rozmów w Nocy. Przypominam, że jesteśmy na czacie dostępni. Życie główne czatowe żyje się na kanale Enklawy, tak więc zapraszam www.enklawa.net. Tam można spotkać fajnych ludzi. Dzisiaj rozmawiamy o przemocy. Będzie z nami gość i pozwólcie, że przedstawię. Będzie z nami pani Barbara Jalawska, dziennikarka, słuchajcie, społeczna, publicystka, feministka, należąca do Partii Kobiet, należąca także do stowarzyszenia, którego jest prezeską Kobiety dla Małej Polski, koordynatorka wielu rzeczy, działająca antyakta, kobieta świadoma, powiedzmy, a przede wszystkim kobieta, która jest gotowa ze mną porozmawiać o tym trudnym temacie, którym to tematem jest przemoc. Przemoc wobec kobiet i przemoc rodzinna. Na tym dzisiaj się skupię. Porozmawiamy troszeczkę o świecie, ale skoncentrujemy się na naszym pięknym, kolorowym kraju. A nie zawsze takim pięknym, jak nam się wydaje. Dzisiaj troszeczkę zajrzymy na tą ciemniejszą stronę. Przypominam, że program jest tylko dla ludzi pełnoletnich, tak więc jeżeli masz mniej niż 18 lat, proszę wyłącz ten kanał, wyłącz to nagranie. Będą troszeczkę trudne materiały w rozmowach, tak więc tylko dla ludzi dorosłych. Zapraszam serdecznie. Ja już nie będę więcej czasu tracił. Przechodzę do dzwonienia do naszego gościa. To mi zawsze zajmuje chwileczkę, tak więc zapraszam do Rozmów w Nocy. A więc jeszcze tylko zerknę na czata, jak nasi słuchacze słyszą. Czat jest dostępny na stronie Enklawa, www.enklawa.net, i tam jest zakładka czat, tak więc nasz gość także będzie dostępny na czacie, słuchajcie, rewelacja. A także troszeczkę później w czasie audycji będzie można zadzwonić i zadać pytania, tak więc śmiało do tego zachęcam.
Czy to już jesteśmy na... słuchać na nas?
Tak, tak, jesteśmy na żywo, na antenie, tak. Okej. Okay. Ja pozwoliłem sobie Cię, Barbaro, przedstawić, ale tak zazwyczaj robię, że jednak wracam do gościa i pozwolę, abyś sama nam powiedziała, czym się zajmujesz i jak myślisz, dlaczego tutaj jesteś, bo dzisiaj mamy taki temat właśnie przemocy, a także będziemy rozmawiali o przemocy, która jest ukierunkowana wobec kobiet, o przemocy wobec kobiet. Tak więc Ty, jako osoba związana z Partią Kobiet, jako działaczka feministyczna, tak sobie pozwoliłem Ci przedstawić, no myślę, że pasujesz bardzo do tego programu, ale gdybyś mogła kilka słów o sobie naszym słuchaczom powiedzieć, kim jesteś, skąd przybywasz i może dwa słowa o jakichś swoich pasjach.
Dobrze, zatem dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Kubo. Ja generalnie jestem w Partii Kobiet od 2007 roku i współpracuję przy niej. Oprócz tego działam sobie społecznie. Byłam też przez jakiś czas dziennikarką w Dzienniku Ogólnopolskim Trybunał. Jestem publicystką, no i przede wszystkim deklaruję się jako feministka, mam takie poglądy. Z dużym akcentem właśnie na feminizm, ale też to dotyczy ogólnie lewicy i tych lewicowych postulatów. Jeśli chodzi o ten temat, jest mi bardzo bliski, dlatego że ja sama od 2012 roku jestem prezeską Stowarzyszenia Kobiet dla Małopolski i postanowiłyśmy sobie założyć to stowarzyszenie, żeby właśnie przeciwdziałać między innymi przemocy wobec kobiet, ale też przemocy wobec mężczyzn i przemocy wobec dzieci. Jestem też członkinią koordynatorów koalicji Postęp i Świeckość oraz Fundacji Polska jest Kobietą. Koordynowałam również ruchy antyakta i jestem aktywistką Komitetu Manifowego w Krakowie. W 2012 roku byłam w tym komitecie. W 2013 byłam i na manifie krakowskiej, i na manifie warszawskiej. Organizowałam także Dni Świeckości, które się odbywały w Krakowie w tym roku, w zeszłym. Manifestacje antyakta, no i inne takie wydarzenia społeczno-polityczne oraz kulturalne. Oprócz tego zostałam zaproszona przez Kongres Kobiet do udziału w panelu Agnieszki Graf w Warszawie pod tytułem Dlaczego media dokonują sekcji. I tam właśnie rozmawialiśmy na temat wszechobecnej seksualizacji, która występuje na szeroką skalę w mediach. Także byłam uczestniczką paneli politycznej Akademii Kobiet organizowanej przez Fundację Izabeli Jarubi-Nowackiej. Tam rozmawialiśmy na temat realizacji praw kobiet w ogóle w Krakowie, w tym środowisku lokalnym. Oraz tam udałam tekst do publikacji. Jeśli chodzi o takie też inne wydarzenia około kobiece, to prowadziłam dyskusję działaczki Beaty Maciejskiej pod tytułem Polska Powiatowa i Zielona Modernizacja, ponieważ teraz taki wchodzi nowy ruch zielonej modernizacji. Generalnie działam na rzecz świadomego społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania, przestrzegania praw człowieka właśnie z akcentem na prawa kobiet. Prowadzę partnerską politykę państwa, czyli feminizm pojmuję jako partnerstwo i współdziałanie między mężczyznami a kobietami oraz dążę do neutralności światopoglądowej, co wynika właśnie z organizacji Dni Świeckości, jak i przeciwdziałam wykluczeniom społecznym.
Oh my gosh! Enough! Okej. Okay. Myślę, to długa biografia, tak. Jak na młodą osobę, którą jesteś. Może przejdziemy na ty na antenie, jeśli to możliwe. Ja nadaję z Waszyngtonu, nas wszyscy na ty. Czy to nie było, przeszkadzałoby?
Nie, żaden problem. Myślę,
jasne, że... Kuba. A więc, Barbaro, z tego co słyszę, nie umiesz siedzieć i nic nie robić, tylko angażujesz się w te wszystkie jakieś dziwne ruchy, dodatku lewicujesz, co jest w ogóle nie do zaakceptowania w tym radio, bo nie wiem dlaczego, ale co drugi mi się jakiś lewicujący gość zdarza, albo nawet częściej. To chyba tak wybieram, przyznam się.
Bo, no właśnie, selekcja należy do redaktora programu, a nie...
Prawda. Na szczęście audycja nie jest jakoś, nie wiem, dotowana przez jakieś korporacje, także nie muszę spełniać żadnej misji ani wizji publicznej. Poza jedną wizją, wyobraź sobie, Barbaro, że na naszej stronie właśnie tego radia, przez które jest to transmitowanie, Radia Enklawy, pojawiło się ogłoszenie, które określa taką jakby misję. I chyba w pierwszym czy w drugim zdaniu pada takie ciekawe stwierdzenie właśnie, że to radio jest przeciwko przemocy i przeciwko agresji. To całkiem fajnie, co? Tak się akurat złożyło.
Ja myślę, że to bardzo dobrze, że to radio jest przeciwko agresji. W ogóle całe społeczeństwo polskie powinno przeciwdziałać przeciwko właśnie przemocy.
Ale słabo jakoś przeciwdziałamy, bo statystyki są straszne, ale przed tym jeszcze jak przejdę do statystyk, chciałbym, żeby nasi widzowie, nasi słuchacze obejrzeli i usłyszeli właśnie taki krótki materiał, który przygotowałem. Miałem okazję się tym materiałem właśnie z tobą podzielić. Przypominam, po raz trzeci czy piąty, to jest tylko audycja dla ludzi pełnoletnich, tak więc jeśli nie masz 18 lat, proszę wyłącz odbiornik. Materiał jest troszeczkę brutalny, tak więc, nie troszeczkę, jest mocno brutalny, ale myślę, że wprowadzi nas dobrze do tematu. A więc chwileczkę spędzimy w ciszy. Ja dam znać, kiedy materiał się skończył, a słuchaczy i widzów szczególnie zachęcam do tego, żeby właśnie w tej chwili włączyli, jeśli tylko słuchasz naszego programu, to masz chwilę, żeby włączyć właśnie czy to www.enklawa.net czy www.rozmowywnocy.com. Pokaże się materiał wideo, który właśnie wprowadzi dobrze nas w ten temat przemocy. A więc, drodzy słuchacze, widzowie, ktoś gdzieś w naszym pięknym chrześcijańskim kraju, w którym to, nie wiem, każdy potrafi i czytać, i pisać, w którym, nie wiem, życzymy sobie wesołych świąt, nagrał właśnie taki smutny, trudny materiał, który myślę, że dobrze obrazuje to, co często dzieje się właśnie w naszej trudnej polskiej rzeczywistości. A więc obejrzyjmy. już jesteśmy z powrotem po materiale. Na szczęście, powiem wam, były kłopoty z głosem podczas tego materiału, bo głos już w ogóle przeraża. Dla tych, którzy słuchają nas offline albo słuchają nas online, a nie mieli okazji zobaczyć, to no, nagranie to przedstawiało bardzo trudną sytuację, w której to, nie wiem, doszło do pobicia jakichś tam ludzi. Prawdopodobnie jakaś matka, może żona, nie wiem, walcząca z mężem, w tle jakieś dziecko. No straszne rzeczy, po prostu rzeczywistość taka bardzo dołująca. Najbardziej dołująca jest jeszcze ta ścieżka audio, którą na szczęście nie mieliście okazji w całości usłyszeć, bo ten głos tego dziecka w tle już w ogóle mrozi mnie. Barbaro, ja miałem okazję podesłać ci ten materiał i powiedz, jak to było, jak zobaczyłaś, przestraszyłaś się trochę tego? Bo ja nie mogłem spać.
Powiem szczerze, że jest to bardzo temat trudny i ja w ogóle cieszę się, że są Państwo z nami, ponieważ nie są Państwo obojętni właśnie na taką codzienność, która spotyka wiele kobiet, wiele mężczyzn i wiele dzieci. Jest to zatrważający widok, natomiast ja się już spotkałam z takim widokiem. Powiem szczerze, że do tej pory mam pewne, przeżywam emocje związane z tym, kiedy to widzę. Natomiast no, też zdążyłam się do tego przyzwyczaić, bo nasza polska rzeczywistość jest jednak szara i jest bardzo przemocowa. U nas właśnie świadomość obywatelska jest bardzo niska. Ja będąc w takich strukturach organizacyjnych dbam o to, żeby właśnie ta świadomość społeczeństwa obywatelskiego wzrastała i była wrażliwa na takie sceny, które się widzi na co dzień, kiedy widzimy za zamkniętymi drzwiami, ale przecież to słyszymy. Na przykład poseł Gowin słyszy krzyki nienarodzonych dzieci, a powinien słyszeć krzyki dzieci bitych, krzyki kobiet bitych, mężczyzn bitych, prześladowanych, mobbingowanych. Na tym powinna się skupić działalność osób w tym kraju i myślę, że to jest bardzo ważny temat. No, mnie to nie przeraża. Przeraża mnie natomiast obojętność, z jaką ludzie do tego podchodzą. To
jasne, jest jasne. Ja obiecałem te wstępne statystyki. Ostatnio tak się coś uzależniłem od nich. Nie tak dawno przytaczałem właśnie, jak tam nam z korupcją, 42 miejsce, jak chodzi, jeśli chodzi o seniorów, jakość życia, 61 miejsce, po wielu, wielu krajach afrykańskich, po prostu kiepsko. Także są pozytywne statystyki, jeśli chodzi o edukację, podobno nam się polepsza. Jesteśmy na 10 miejscu, jeśli chodzi o czytanie, na 14, jeśli chodzi o matematykę, po prostu rewelacja. Dzisiaj także w prasie amerykańskiej mogłem poczytać o tym sukcesie Polski. Fajnie, są dobre rzeczy, ale dzisiaj rozmawiamy o przemocy i statystyki są bardzo nieciekawe. Jeśli chodzi o właśnie liczbę ofiar, jeśli chodzi o statystyki z 2012 roku, to tutaj się podaje, że zgłoszonych zostało ponad 50 tysięcy kobiet, było ofiarą właśnie jakiejś takiej przemocy w rodzinie, jak to się określa, a także 7 tysięcy mężczyzn. To taka ciekawa liczba, ale także chciałbym przytoczyć, tutaj są właśnie podejrzenie przemocy właśnie pod wpływem alkoholu, to też jest ciekawe, słuchajcie. Mężczyźni, którzy byli agresywni względem właśnie kobiet, 33 300 osób, a kobiet 1 tysiąc. To nawet nie mamy 1/3% z tego, co policzę, tak na szybko. Czyli też to takie trochę tendencyjne mi się wydaje. No wiadomo, że no, ci mężczyźni istnieją w tych statystykach, ale jakby ktoś nie zauważył tego kierunku, w którym to wszystko działa, no to musiałby być chyba ślepy. Z tego, co widzę, ta przemoc jest no, bardzo ukierunkowana i to bardzo jednokierunkowo ukierunkowana względem kobiet. Co Barbaro, myślisz o tym właśnie, o tej płci i właśnie tej przemocy? O co w tym wszystkim chodzi?
Znaczy, powiem tak, wracając do tematu statystyk, dane na temat przestępstw zgłaszanych obecnie w Polsce nie dają takiego wystarczającego, dokładnego wglądu w problematykę przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. I o tym nawet wspominała kiedyś pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Dlatego, że tutaj zakłada się niebieskie karty ofiarom przemocy, Natomiast mamy jeszcze bardzo słabe po prostu takie krajowe systemy informacji policyjnych, co jest planowane, już było planowane od 2013 roku, gdzie uruchamiano, miano uruchomić dodatkową funkcjonalność polegającą na identyfikacji płci osoby pokrzywdzonej, bo tutaj do tego nawiązuję, że mówisz o tym, że właśnie to jest zwrócone przeciwko kobietom i myślę, że taki krajowy system informacji policyjnych byłby bardzo dobrym systemem, ponieważ dałby właśnie kompleksowy obraz tej przemocy, do kogo jest dokładnie skierowana ta przemoc. W sposób znaczący wpłynęłoby to na możliwości analityczne. Moglibyśmy wówczas analizować, w czym jest duży problem, tak? Więc jeśli chodzi też o przemoc wobec kobiet, ja wiem, że mówiłeś, że jest właśnie duża skala i duża przepaść między mężczyznami a kobietami. Owszem, jest, ponieważ to kobiety stanowią 90% w polskim społeczeństwie, które są narażone na takie ataki ze strony mężczyzn, ale to wynika generalnie ze świadomości, o tym, co wcześniej wspominałam, o świadomym społeczeństwie obywatelskim.
Czyli... No leją te kobiety, prawda taka jest, że w Polsce dalej leją kobiety. Tak już normalnie mówiąc, bo ja
chciałem ale właśnie... Człowieku, bo gdy się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije. I są takie stereotypy w naszym społeczeństwie, które bardzo mentalnie jest ciężko zmienić. I jest to bardzo ciężkie oddziaływanie. Poza tym społeczeństwo też zbudowało taki dosyć wysoki mur, który jest trudno przeskoczyć, gdzie kobieta się po prostu wstydzi o tym mówić, że ta przemoc nie tylko...
No bo jak to? W sobotę przyleje, a w niedzielę do kościoła przecież trzeba iść, nie? Jak to jest? Zdarza się chyba, co? Dalej tak? Czy to tylko ten PRL za wszystko winny i tylko w PRL-u lali? Z tego co widzę, statystyki polepszają się z roku na rok, tam 1-2% w dół idą, no mniej biją, ale to też można się zastanować, może bardziej się ludzie wstydzą, bo dulszczyzny u nas dostatek w kraju, z tego co słyszałem, nawet ostatnio. Jak to jest?
Bo trzeba się zastanowić nad tym, kogo dotyka ta przemoc i w jakich domach się odbywa. Generalnie powiem tak, że z własnego doświadczenia, z obserwacji, które wynikają z mojej działalności...
O to chodzi właśnie, o takie prawdziwe doświadczenia.
Osób, które pochodzą z wysokich klas społecznych i elit, wśród wielu polityków, polityczek, wśród wielu prezesów firm i prezesek firm, wśród wielu nauczycielek i nauczycieli, również występuje to zjawisko przemocy domowej, tylko o tym się nie mówi, dlatego że jest ta bariera wstydu, którą ciężko jest przeskoczyć kobietom, mężczyznom. Co też zauważyłam, problemem jest to, że kiedy mężczyzna próbuje zgłosić taki incydent na policję, to się wstydzi, bo po pierwsze społeczeństwo naciska na niego w sposób stereotypowy, ponieważ no jak to, facet twardziej będzie zgłaszał przemoc, która jest stosowana wobec niego, no
no gdzie? Faktycznie wstyd, no jak go baba leje, to tak przecież, no jak, po pierwsze, że go bije, to wstyd, a po drugie, że go kobieta bije, a po trzecie, że to jeszcze jego kobieta, a nie obca prawdopodobnie, bo to tak jest. Nie jest tak, że właśnie, że tak z miłości tej rodzinnej wszyscy się lejemy, bo to też taki fenomen, zdawałoby się, że najbliższych to się kocha, ale z tego co widzę, te statystyki pokazują właśnie, że najwięcej tej przemocy jest wewnątrz rodziny. Ta przemoc nie przychodzi z zewnątrz, tak? To nie jest sąsiadka, która nas bije, czy sąsiad, ale właśnie mąż, wybranek, czy tak? To smutne no, chyba, co?
To jest bardzo przykre stwierdzenie, że to w rodzinie akurat występuje, ale to jest najczęstszy przykład i myślę, że generalnie ja cały czas odnoszę się do tej świadomości, ale też odnoszę się do tego, że my żyjemy teraz w społeczeństwie kapitalistycznym, gdzie ten kapitalizm buduje takie idei chorej rywalizacji i konkurencji, tak? Trudno powiedzieć, że jeżeli najwyższą wartością w kapitalizmie jest kapitał społeczny, a nie osoba, czyli pełna dehumanizacja jednostki społecznej, no to trudno mówić o miłości, skoro najwyższą wartością jest pieniądz. Skoro mężczyzna nie spełnia się zawodowo, no to przychodzi do domu i frustruje się tak głęboko, że w końcu wyżywa i rzutuje swoje negatywne emocje na kobietę. I to samo dotyczy kobiet, ponieważ one również w tym pędzie za pieniądzem, w tym pędzie za karierą, również posuwają się do takich czynów. Ja nie mówię, że to nie jest złe, że ktoś robi karierę, natomiast złe jest to, w jaki sposób traktują się ludzie. Relacje bliskie, no niestety w naszej rzeczywistości są bardzo jakby... bardzo rzadko spotykane, takie bliskie relacje, gdzie można spokojnie porozmawiać w atmosferze zaufania. To jest ciągły bieg po pieniądze i ciągły bieg...
Jasne, jasne. Jasne. Ja tak się zastanawiam czasami, skąd właśnie ta przemoc się bierze, tak? Kiedyś obwinialiśmy, że no taki system mamy, że wszyscy jacyś tacy, no nie wiem, do teatru nie chodzą, ludzie się nudzą po pracy, no kulturę mamy niską. No ale teraz by się zdawało, i trzecią RP mieliśmy, i czwartą, kultura nam poszła do góry, wszyscy oczytani, internet każdy ma, a te statystyki tak drastycznie się bardzo nie poprawiają, nie? Dalej po prostu ta przemoc nam towarzyszy i tutaj już wspomniałaś właśnie o tym, że kobiety no też są gdzieś tam w tych statystykach, w dużym, dużym tyle, ale także jeśli chodzi o tą przemoc w rodzinie, no mi się zdaje, że takim najbardziej prostym przykładem jest właśnie taka przemoc względem dzieci, tak? Ta ciągła kultura tego, nie wiem, klapsa, od którego się zaczyna, bo to przecież nie warto tego bezstresowego wychowania wprowadzać, bo nie będzie efektów i tak dalej. Ta przemoc mi się zdaje, że często nie wiem, może ja przesadzam, ale którą można także zauważyć u kobiet, może być ukierunkowana względem, no nie wiem, dzieci, tak? I to też chyba tutaj nie skłamie, że po prostu no, statystyki są żałosne, bo wtedy to już w ogóle nikt tego nie raportuje, nikt nie dostarcza tych informacji, które to no, mogłyby w jakiś sposób pomóc zapobiegać tym jakimś dziwnym rzeczom, które się dzieją wokół nas. Jak to jest z tymi dziećmi, Bebalo? Orientujesz się?
Jak to jest z tymi dziećmi? No dzieci przede wszystkim są najbardziej narażone na przemoc, ponieważ one jakby współodczuwają z rodzicami. Jeżeli w domu jest przemoc, wówczas to bardzo oddziałuje na dzieci, które są tak naprawdę wchodzą dopiero w swój jakby etap rozwojowy, w etap tej dorosłości. Widząc takie sceny w domu codziennie, mają zaburzony zupełnie obraz takiej prawdziwej rodziny. Poza tym, jeżeli...
No ale społeczeństwo pozwala. Przepraszam, że ci przerwę. Ja już taki jestem. Ja zazwyczaj moje goście to gaduły. Ja też jestem gaduła. Tak więc, jak to jest? Jak byś odniosła to do społeczeństwa? No okej, okay, dzieci cierpią, no ale przecież my jesteśmy też świadomi. Jak takie popularne słowo teraz wszyscy używają. Świadomi. To społeczeństwo dalej pozwala? To mamy społeczeństwo nieświadome? Czy może tak... Może tak nie trzeba się angażować w te sprawy sąsiada, no po co tam, nie? No on wie, jak wychowuje, jak to jest. Aktywni nie, no, czy nieaktywni?
Przede wszystkim problem też tkwi w tym, że jeżeli widzimy akty przemocy na ulicy, w szkole, na przykład ja często będąc dzieckiem w szkole miałam sytuację taką, że siadałam na krzesłach, a obok mnie na krześle był narysowany penis, tak? Jakby... takie elementy są komunikatami płynącymi od dzieci, które chciałyby się nauczyć czegoś na temat swojej seksualności, na temat odkrywania tej seksualności, ale tak naprawdę są blokowane. Blokowane, ponieważ nauczycielka odpowie, no nie ma o czym rozmawiać, ponieważ jesteś za młody. No i właśnie ważną rzeczą jest ta edukacja. Edukacja, o której się mówi już od dawna, edukacja typu B, ponieważ ostatnio oglądałam program, gdzie pani poseł Wróbel mówiła o tym, że powinniśmy być edukowani tą edukacją seksualną typu A, czyli proabstynencyjną, taką prorodzinną, że tak naprawdę możemy o tym opowiadać na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, natomiast już nie możemy dotykać takich tematów, wówczas dziecko jest nieświadome. Oczywiście te programy edukacji seksualnej, które są na poziomie B, które były wprowadzone przez kraje zachodnie, doskonale świadczą o tym, że takie programy są nam potrzebne, ponieważ wówczas dziecko jakby jest bardziej świadome tego, co się dzieje. Nie pada ofiarą pedofilii różnych osób, czy to nauczycielek, czy to osób, nie wiem...
Duchownych, come on, pojedźmy trochę po tym temacie też. To też przemoc, słuchajcie, tak. I się zdarza, na to przykład jest... pedofilia wśród duchownych Kościoła katolickiego.
Ale proszę zobaczyć, jaka jest reakcja na to. Reakcja jest taka, że księża i osoby duchowne, niektóre, które się dopuściły takich czynów, mówią o tym, że wszyscy inni są źli, oprócz osób, które tego dokonały, tak? Czyli wszyscy naokoło, feministki, genderystki, osoby, które są na lewicy, które są jakby ateistkami, ateistami. Wszyscy są winni, oprócz osób, które tego się dopuściły. Jakby jest wprowadzony taki nurt teraz już na scenie, arenie politycznej, że właśnie jest bardzo negatywnie odbierana genderyzm, tak? Tak nazwana została ta filozofia cała i ideologią w ogóle została porównana do hitleryzmu, więc jakby proszę zauważyć, co się dzieje w tym momencie.
Jasne, ja tylko przerwę na sekundkę, bo mamy tutaj pytanie z czata i ja pozwolę sobie na nie odpowiedzieć. Dorota nas pyta, co ma edukacja seksualna do przemocy? Ja myślę, że mało rzeczy ma więcej, mało rzeczy jest bardziej związanych właśnie z przemocą niż edukacja seksualna. Jak najbardziej edukacja seksualna. Akurat się tak składa, że mój przyjaciel jest jakimś tam detektywem i szuka złych ludzi, powiedzmy to w dużym uproszczeniu. I z tego, co właśnie ja rozmawiając z nim zadaję pytania właśnie takie związane z tym, w jaki sposób, jakie są przyczyny tego. I on powiedział mi taką ciekawą statystykę, którą także można bardzo znaleźć bardzo łatwo można znaleźć, że prawdopodobnie jakieś 90 czy 95% właśnie przemocy czy przestępstw związanych właśnie z przemocą to przestępstwa poniekąd jakby na tle seksualnym, czy jakby ich motywacja czy zaczątek właśnie jest związany z jakąś tam dziwną seksualnością czy rozumieniem seksualności przez człowieka. To było właśnie ciekawe, tak? Czyli coś tam nie tak w tym departamencie, a w takim razie no jak to jest nie tak? No, nie tak. Nikt tego nie był w stanie odkryć, nikt nie był w stanie, nie wiem, wyedukować tych jednostek, że seksualność to także jest coś, z czymś należy sobie radzić i na to są różne sposoby. Jestem tak jak i ty prawdopodobnie, Barbara, przekonany, że ta edukacja seksualna jest bardzo związana właśnie z tym przeciwdziałaniem przemocy. Co ty o tym sądzisz?
Mogę się do tego odnieść. Właśnie jasne. Chciałam ad vocem pytania pani Doroty. Przemoc seksualna występuje właśnie wśród środowisk rówieśniczych, czyli młodzieży. Nie dostrzega się tego problemu, nie podkreśla, że to jest grupa dziewczynek i chłopców i że to ma zupełnie przeźroczysty podtekst seksualny, czyli na przykład definiuje się nie wiem, szarpanie ramionczek, czy właśnie malowanie obsceniczych obrazków na krzesłach jako rodzaj flirtu, a to jest naturalnie nieusuwalne. Natomiast moim zdaniem to już jest przemoc seksualna, takie napastowanie, ponieważ między flirtem a taką przemocą seksualną jest cienka granica. Zachowania bardzo poważne nie są identyfikowane jako taka przemoc i tu się przekracza granice osobiste, tak już mówiłam. Takie ściąganie shortów, zadzieranie spódnic, wulgarne żarty. To jest wszystko jakby początkiem tego, żeby właśnie to zjawisko zaczęło występować. Dzieci wówczas szukają granic, które mogą przekroczyć. Jeżeli można zrobić takie rzeczy, to można posunąć się dalej, tak? Trzeba uczyć dzieci tego, że to nie kwestia ubioru, czyli to, że kobieta, dziewczynka, chłopiec znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym stroju. To jest ich wina, tak? Trzeba tego uczyć, że wina leży jednak po stronie napastnika, że nie powinno się tak traktować drugiej osoby. Powinno się nauczyć szacunku wobec siebie, tak? Między sami dziewczynkami.
Wydawałoby się, że to jest zadanie domu i w większości jednak jest i moim zdaniem powinno być. Przepraszam, że znowu wejdę w zdanie.
Tak, ale to się wszystko zawiera w edukacji seksualnej.
Także, tylko że problem jest w tym, że wiele domów po prostu nie daje tej informacji. Gdyby domy dawały informacje, byłoby okej. Ale realia są niestety żałosne, bo w domach nie rozmawia się o tym, że po prostu łapanie, nie wiem, młodej dziewczyny za pierś to nie jest oznaka przyjaźni czy okazania uczucia, ale bardziej no, jakieś naruszenie cielesności, które trochę jest smutne. Może czasami śmieszne dla jednej strony, ale zazwyczaj jednak smutne. No tak jest.
Ale też generalnie, no tak, po pierwsze, działanie przeciwko przemocy jest kompleksowym działaniem, czyli na to mają różne instytuty, takie jak Ministerstwo Sprawiedliwości, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak osoby politycy i polityczki powinny podnosić taki właśnie temat, jak również dzieci, jak również pedagogów, psychologów. To jest bardzo złożony proces. To jest tak skomplikowany temat, że nie da się tego tylko, nie wiem, mówić o tym w obszarze samej rodziny, bo rodzice to jedno, ale drugie to, co daje szkoła, to, co dają ludzie, którzy nas otaczają. To wszystko ma wpływ na to, jaki mamy do tego stosunek. A oprócz tego, jeżeli przychodzi się do domu, gdzie...
Ja przerwę, bo mamy kolejne pytanie z czata. Ja próbuję tutaj wychwycić, jest pełno pytań na czacie, ale ciężko mi tutaj się połapać. Okej, dlaczego pani myśli, że seksualności uczy nauczyciel, nie rodzic, to człowiek lepiej wie, jak postępować z żoną, mężem? Ja tutaj troszeczkę przekręciłem może, ale sedno jest takie, dlaczego Bawaru uważasz, że nauczyciel powinien uczyć, a nie rodzic? Czy tak uważasz, czy nie? Może od
Tak jak już wcześniej wspomniałam, przeciwdziałanie przeciwko przemocy w rodzinie jest kompleksowym działaniem, czyli zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni się w to jakby włączać, w to reagowanie na przemoc. Zatem edukacja seksualna byłaby jednym z elementów, który pozwoliłby na to, żeby te dzieci uświadamiać. Jeżeli popatrzymy wstecz, to tej edukacji seksualnej nie mieli nasi rodzice, nie mieliśmy my, ponieważ jest ciągle blokowana i nie jesteśmy w stanie móc się nauczyć właśnie różnych rzeczy na temat własnej seksualności, własnej cielesności, ale nie takiej ordynarnej, wulgarnej, jak pokazują mass media, tylko takiej właśnie między innymi wzajemnego szacunku. Więc uważam, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni edukować, tak? Ale
jasne.
Absolutnie nie mówię, że nauczyciele to są, jest alfą i omegą, tak? Rodzice również mają na to wpływ, tyle tylko, że jesteśmy w takich czasach kryzysu gospodarczego i tutaj wchodzi kolejny temat przemocy ekonomicznej nad rodzinami, ponieważ jeżeli mówimy
o... No fajnie się kasą manipuluje, no jak to? Żona tak króciutko trzeba tą żonę trzymać. Ja dzisiaj taki adwokat diabła jestem, to jak lepiej, bo ona coś chce, to coś za coś. Na przykład przysługa seksualna za na przykład, nie wiem, wycieczkę dla syna, albo za możliwość kupienia nowej bluzki. No to też taki trochę, mi się zdaje, manipulacją leci. A to popularna sprawa, ale co? Jak to jest?
Patriarchalizm i kapitalizm. Ja mówię o tym, że jeżeli rodzice... bo ty mówiłeś właśnie o tym kapitalizmie, patriarchalizmie, gdzie mężczyźni mają, przynajmniej wydaje mi się, że mają władzę nad kobietą, są tego...
No ja nie wiem, matka Polka nie ma władzy? Jak to jest?
Nie. Chodzi tutaj o minimum socjalne, które osiąga naprawdę bardzo
mało. Rozumiem.
Tak? Są problemy finansowe. Tak naprawdę każdy dociąga ledwo do końca miesiąca. Rodziców nie stać na to, żeby wykupić nowe książki, a co dopiero, żeby kupić chleb. Przecież ja brałam udział w akcji w Warszawie na temat stop podwyżką cen biletów ZTM, bo bilety ZTM przewyższają ceny po prostu produktów żywnościowych w sklepie. Proszę na to zwrócić uwagę, że jest ta przemoc ekonomiczna, więc w takich czasach, w takiej sytuacji rodzice są zabiegani za pracą, natomiast jakby nie poświęcają tyle dzieciom uwagi, ile ono potrzebuje. I to też ma duży wpływ na nas samych, na to, jaka jest atmosfera w domu, na to, w jaki sposób się zachowujemy i w jaki sposób oddziałuje to na nas.
Jasne. No, to prawda. Ta przemoc taka materialna jest też związana właśnie z jakąś, chęcią kontroli. Mi się zdaje, że bardzo tak to już jest. I to nie tylko w Polsce, ale myślę, że na całym świecie często jedna strona chce kontrolować tę drugą, no i używa jakichś tam narzędzi. Często ten konflikt właśnie przeistacza się w to, co widzieliśmy w tym naszym krótkim filmie, który puściłem. Dla tych, którzy nie widzieli, po prostu na jakiejś tam polskiej klatce schodowej, po prostu, nie wiem, kobieta, mężczyzna zaczęli się bić po prostu, a w tle było dziecko płaczące. Ja tylko powiem, że ja oglądałem to oryginalnie z głosem i to też chyba o jakieś pieniądze chodziło, bo to tak zazwyczaj jest, tak? Że podobno o pieniądze, albo o seks, albo o władzę. Jakie przyczyny najczęstsze właśnie są według ciebie, Barbaro, tych takich już, no, takich bardzo poważnych konfliktów? Ale mamy gościa, chwileczkę, jeden z słuchaczy do nas dzwoni, ja pozwolę dodać, pewnie będzie jakieś dobre pytanie, dobrze?
To ja. Dobrze.
Okej. Okay. Dobry wieczór, Doroto. Śmiało dobry pytanie.
Dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór, pani Barbaro. Ja, no powiedzmy, że nie mam tyle pytania, co takie stwierdzenie. Trochę nie wiem, jaki był teraz temat, bo mamy opóźnienie pewne przy słuchaniu. Nie wiem, co mówił przed chwilą Kuba, ale była mowa o edukacji o przemocy ekonomicznej przed chwilą.
Tak.
Słyszałam. Ale nie o to mi chodziło, bo ja chciałam zadzwonić w innym w ogóle temacie poprzednim, czyli szkoły. Chciałam się zapytać o taką rzecz, że dlaczego mówi się, że szkoła powinna uczyć, jak walczyć z przemocą, jak sobie z tym radzić, szacunku i tak dalej, w momencie, kiedy szkoła tak naprawdę w naszym kraju przynajmniej sama w sobie jest przemocą, bo jest przymusowa i nie ma w ogóle żadnego wyboru, czy pójść do szkoły, czy nie, bo od 7 do 18 roku życia mamy obowiązek tam siedzieć i nie mamy żadnego wyboru na temat nawet w zasadzie jaką szkołę wybrać, zwłaszcza podstawówkę. I uczy się nas rzeczy, których wcale niekoniecznie chcemy się uczyć, uczy się rzeczy czasami zupełnie niepotrzebnych i z roku na rok zupełnie zmienianych ze względu na zmiany programowe i zmiany podręczników na przykład. I zmiany nauczycieli czasami też, bo jak nauczyciele takie podejście do przedmiotu bywa.
Zgadzam się, pani Doroto. Nie wiem, czy mogę już odpowiedzieć, czy...
Tak, Kuba, proszę podpowiedzieć, a ja potem może dodam następny temat, bo jeszcze...
Dobrze, zatem tak. Przed chwilą już powiedziałam i już powtórzę to po raz kolejny, że przeciwdziałanie przemocy jest kompleksowym działaniem, czyli zarówno rodziców, jak i szkoły, jak i innych instytucji, często pozarządowych instytucji. Natomiast jeśli chodzi o tą edukację, że ona jest przymusowa, nawet były pomysły, padły ostatnio, żeby od 6 roku życia nauczyć dzieci w szkole i żeby to był obowiązek szkolny w naszym kraju. Myślę, że edukacja jest bardzo ważna. To jakby dla mnie nie ulega wątpliwości i raczej nie szłabym w stronę tego, żeby to zmienić, żeby nie nakładać obowiązku szkolnego na dzieci, ponieważ tam się zdobywa podstawową wiedzę. Natomiast to, że programy nauczania są przeładowane wiedzą teoretyczną, a nie praktyczną. Tego, że ludzie, którzy przyjeżdżają z zachodu do nas, do Polski i nie mogą się dostać do szkoły, ponieważ tam zostały nauczone praktyki, a tutaj muszą po prostu masę rzeczy nauczyć się od nowa, tej teorii, gdzie tak naprawdę nie uczy się życia, tylko uczy się takiej wiedzy sztampowej, tak? Takiej historycznych dat. One są ważne. Fakt, ale powinno być więcej praktyki w tym. Również są rady pedagogiczne, są rady rodziców w szkole. I tutaj jest zaburzona komunikacja między rodzicami a nauczycielami, bo uważam, że rodzice powinni mieć absolutnie wpływ na to, co się dzieje w szkole. Powinni decydować o tym, czego ich się dziecko uczy, a czego nie. Tutaj jest wielki problem na przykład z religią, z tym, że dziecko nie chce chodzić na te zajęcia, natomiast jest duża presja społeczna na takie dziecko wywierana przez nauczycieli, ale też przez środowiska szkolne, przez rówieśników, ponieważ my tak się nauczyliśmy, że coś jest inne, to jest zupełnie złe, więc jakby poniekąd zgadzam się z panią, natomiast jeśli chodzi o obowiązek szkolny, jak najbardziej jestem za tym obowiązkiem, żeby jednak móc się czegoś dokształcić, móc się czegoś nauczyć. Nie mówię, że każdy jest alfą i omegą, ale myślę, że moglibyśmy pójść w stronę, wziąć przykład z zachodu właśnie, z tych krajów wysoko rozwiniętych, ponieważ nauczmy się globalnie, ale działajmy lokalnie. No to jest hasło, które zawsze powtarzam. Uważam, że też nic o nas bez nas, czyli jakby kiedy rodziców nie ma w szkole, nie są zainteresowani losem dziecka, to nie mają wpływu na to, czego dziecko się uczy. I myślę, że tutaj chodzi o dużo zainteresowanie, większe zainteresowanie.
Jasne. Dorota, miałaś jeszcze jedno pytanie?
Strasznymi ogólnikami pani rzuca, to takie w zasadzie hasła bez znaczenia w tym temacie, bo tu nie chodzi o to, żeby mówić tak ogólnie i w momencie, kiedy zaczęłam od tego, że szkoła jest przemocą, a pani doszła do tego, no i tak, podtrzymajmy tą przemoc, no to nie jest zbyt pozytywny przekaz.
Dla mnie szkoła nie, jakby nie mogę się z panią zgodzić, że szkoła jest przemocą, ponieważ jest narzucana. Z tym się z panią nie zgodzę, dlatego że szkoła jest po to, żebyśmy się czegoś mogli nauczyć. To nie są.
Ale nikogo się nie da zmuczyć do nauczenia się, jeżeli on nie chce.
No tak.
A tego właśnie się próbuje zrobić w szkołach. I przez 12 lat osoby są zmuszane do uczenia się, do robienia różnych rzeczy, które wcale nie zawsze chcą robić. Większość dzieci marzy o wakacjach, marzy o weekendach, o zakończeniu się lekcji. Jeżeli pani przejrzy nawet internet, chociaż to jest trochę kiepskie źródło, ale wystarczy popytać uczniów. Oni czekają na to, aż się lekcje skończą, a nie zaczną. To oznacza, że to jest dla nich coś niemiłego, co jest cierpieniem dla nich tak naprawdę, czyli to może być przemocą. I po 12 latach nauki, że przemoc jest czymś normalnym, zmusza się u ludzi do mówienia, że przemoc jest zła?
Nie, ja zupełnie inny mam tok myślenia na temat szkół. Jak zupełnie się z tym nie zgadzam, że dlatego, że dziecko tam chodzi... No są nieciekawe zajęcia, to fakt. Byłam na kilku lekcjach.
To może to problem szkoły, Dorota. Ja może się przyłączę chwilę, bo mnie...
No wiesz,
muszę
nie jest problem
chwilę.
Szkoły, bo szkoła musi istnieć, bo takie jest prawo.
Nie, ja myślę, że dobra uczyć, szkoła musi istnieć.
Prawo,
nie, myślę, że prawda jest...
do szkoły, bo takie jest prawo w Polsce.
Myślę, że prawda jest zazwyczaj po środku. Pozwólmy innym zadzwonić, Dorota, ja będę odnosił się do twojego pytania, ale nie chcę wnosić więcej niż jedną osobę. Dziękuję ci za te pytanie.
Chciałam jedną
powiedzieć,
ale niestety zapomniałam przez tą długą odpowiedź.
No problem.
Może jeszcze raz zadzwonię.
Jasne.
Dobrze, zapraszamy.
Jasne, dzięki wielkie. Ja może odniosę się chwilę też do tego pytania. Może ta prawda jak zazwyczaj jest po środku. Może ta po prostu szkoła jest kiepska i dlatego to przymuszanie do tej kiepściny tak to wygląda, że po prostu nie tyle wygląda, ile daje takie właśnie efekty, o których wspominała Dorota, że ci młodzi ludzie mają dość szkoły zaraz po wakacjach, tak? I to też po prostu może nie jest rozwiązaniem. Ja na pewno też się tutaj z tobą, Barbara, zgodzę. Nie jestem za tym, żeby człowiek, który ma, nie wiem, 12 lat, czy mój syn, który ma 8 lat teraz, miał wybór, czy idzie do szkoły, czy nie. Absolutnie nie powinien mieć tego wyboru, moim zdaniem, gdyż ja jako jego rodzic wiem, że to miejsce, w które go wysyłam, daje mu więcej niż ja byłbym w stanie mu dać na dzień dzisiejszy. Chociaż też jestem za tym, żeby jednak rodzice na tym etapie życia mieli także wybór, że gdyby chcieli robić to, jak to się nazywa, homeschooling, to takie uczenie w domu także jest okej. Nie jestem przeciwnikiem tego, ale mówię, no mi się zdaje, że tutaj właśnie najważniejszym problemem jest ta jednak jakość, nie tyle edukacji, bo podobno jakość edukacji mamy w porządku, ale jakość tej szkoły jako takiej, jakiego takiego miejsca, które jest niezbyt lubiane raczej przez młodych ludzi. Co ty myślisz, Barbara, o tym?
Znaczy tak, przede wszystkim zgadzam się z tą Kubą, że nie powinno się absolutnie rezygnować z edukacji szkolnej. Faktem jest, że jest to często gęsto nieprzyjazne środowisko, gdzie tak naprawdę nauczyciele czasem zachowują się wobec uczniów bardzo z góry i bardzo z góry ich traktując, tak? To jest bardzo nieładne, ale faktem też jest, o czym wcześniej wspominałam, nie wiem, czy to było słyszane, że programy nasze edukacyjne są przeładowane. Jakość edukacji w Polsce jest na wysokim poziomie, ale to jest edukacja skierowana na pamięciówkę, a nie na praktykę. Jeżeli byłoby więcej ciekawych warsztatów i nawet takich warsztatów dotyczących przemocy, czyli jakby zostając w tym temacie, gdzie dzieci mogłyby odgrywać scenki takie, to myślę, że dużo więcej by się nauczyły i wyniosły z takich zajęć, ponieważ same by uczestniczyły w tych zajęciach. Natomiast takie przychodzenie do szkoły i odmawianie zajęć, granie w karty pod stołem, pisanie SMS-ów, no nie jest niczym szczególnym. Owszem, są toki indywidualnego nauczania, ale ja jestem za socjalizacją, czyli za tym, żeby dziecko mogło wśród swoich rówieśników przebywać, bo też nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie dziecko tak naprawdę będzie samo, bo już sam internet odcina od ludzi, a już co dopiero taki indywidualny tok nauczania. Owszem, jeżeli ktoś ma ochotę, nie ma problemu, ja też nie jestem temu przeciwna, natomiast uważam, że socjalizacja jest bardzo ważna. I gdyby właśnie były praktyczne zajęcia, to...
Jasne. Właśnie ja tylko przerwę na chwileczkę. Jeśli chodzi o tą socjalizację, to brzydkie słowo, nie wiem, prawicowym się brzydko, ale nie ma to nic wspólnego z socjalizmem, ale po prostu z obcowaniem z drugą osobą. Jednak to bycie z kolegą, koleżanką, nie wiem, zachowanie się jakieś w grupie, jest to ogromną edukacją. Jest to duża część na pewno tego, co się wynosi ze szkoły. Jednak później idziemy jednak w te miejsca pracy, w których raczej preferuje się to, żeby w jakimś tam teamie pracować.
Uczymy się tylko z samych książek, ale też uczymy się od siebie nawzajem, tak? Czyli uzupełniamy się nawzajem. Nie możemy stawiać tylko na podręczniki, bo tak naprawdę to nie jest nauka. Uczymy się całe życie i też doświadczenia innych ludzi uczą nas różnych ciekawych rzeczy, bardzo pozytywnych. Poza tym no właśnie odcinanie się od środowisk nie jest niczym dobrym. No nie jest niczym dobrym.
Jest z nami słuchać? Może jakieś słowo komentarza?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No ja chciałem skomentować tą wypowiedź a propos seksualności, że występuje w szkołach jakaś przemoc seksualna i tak dalej, że powinno się wprowadzać jakieś zmiany w tym kierunku, aby uświadamiać dzieci o tej seksualności i tak dalej. Więc ja chciałem zapytać i jednocześnie jakby dać pewną wskazówkę. Dlaczego zawężać w ogóle relacje międzyludzkie, zwłaszcza wśród dzieci, do tylko sfery seksualnej, która tak naprawdę, pryzmat tej sfery seksualnej troszeczkę przysłania to, co jest rzeczywiście istotne w relacjach międzyludzkich, między również kobietą a mężczyzną, to znaczy emocje. Dlaczego nie można wprowadzić edukacji na przykład emocjonalnej? Edukacja emocjonalna moim zdaniem byłaby o wiele, wiele ciekawsza i lepsza dla tego człowieka, dla tych młodych ludzi, dlatego że to, co jest seksualnością, to chłopcy i dziewczynki uczą się poznając samych siebie tak naprawdę, a emocje to jest sfera społeczna, którą my powinniśmy kształtować i wzbudzać w nich jak gdyby empatię, wzbudzać w nich uczucia odnośnie bólu, cierpienia, jakie mogą wywołać swoim zachowaniem wśród innych, a to, że my, ta sfera seksualna powinna rozwijać się naturalnie i rzeczywiście powinno zostać dużo w rękach rodziców. Rodzice powinni swoje dzieci indywidualnie w tym kierunku kształcić, a szkoła jest tylko miejscem, które ułatwia niby coś takiego i powinno być oddolną inicjatywą, a nie instytucją, która teraz będzie wprowadzać swoje mało elastyczne aparaty w bardzo delikatne sfery relacji między dzieckiem a rodzicem, dzieckiem a innym dzieckiem i również między rodzicami. Takie jest moje zdanie. Jasne. Dziękuję, dobranoc.
Dzięki wielkie. Kod. Super komentarz moim zdaniem. Jeden z lepszych telefonów, jakie dostałem, bo z telefonami to różnie w naszych audycjach bywa. Ja nie mam tutaj sekretarki, która odbiera i filtruje, ale to był naprawdę super mądry komentarz, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzięki wielkie za ten komentarz, naprawdę super spostrzeżenie. A jakby tak się zabrać za te emocje, pani Barbaro, bardziej niż za te nasze narządy, wyjaśnianie, tak? Dobra myśl.
Panie Kubo, bardzo mi się podobał ten komentarz, ale jak już wcześniej rozmawialiśmy, edukacja seksualna, którą chcemy teraz wprowadzić, nie skupia się jedynie na fizjologii człowieka, ale także wcześniej przecież o tym wspominałam, że uczy wzajemnego szacunku, wzajemnych relacji, właśnie odnajdywania siebie w świecie dorosłych, ale również odnajdywania własnych emocji i odgadywania tych emocji, czyli wzajemny szacunek, empatia, tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, wejść w relację z drugim człowiekiem, scenki właśnie takie, drama tak zwana, czyli scenki rodzajowe, gdzie wchodzi się w role swoje, między na przykład chłopiec i dziewczynka wchodzą w rolę, to wtedy można idealnie poczuć, jak czuje się druga osoba, która jest krzywdzona. I ja mówię, że na tym polega taka edukacja seksualna, którą ja popieram. Natomiast samo uczenie się budowy penisa, czy budowy waginy, czy rzeczy strukturalnych, anatomicznych, zupełnie nie o to chodzi. I tu występuje duże niezrozumienie, ponieważ nie narzucamy tego, żeby uczyć samej seksualności, cielesności, ale właśnie wzajemnych
emocji. Na przykład radzenia sobie z tym, nie wiem, ludzie młodzi bardzo angażują się w związki. Kiedyś byłem młody, słuchaj Barbara, kiedyś byłem młody, miałem długie włosy, miałem kolczyki w uszach. Proszę.
A już nie jesteś.
Nie, już nie jestem kochanym. Już, wiesz, dziecko w trzeciej klasie, to już nie jestem taki młody znowu. A byłem młody i bardzo się angażowałem w związki. Chyba nie ja jeden. Nie wiem, jak to u ciebie było. I później, jak coś w tym związku nie wyszło, no to te emocje faktycznie grały dużo większą rolę niż to coś, co mam gdzieś tam i chowam bardzo. Czyli mój penis był znacznie mniej istotny niż ta burza w mojej głowie, emocjonalne rozczarowanie, z którym tak często sobie te nastolatki nie radzą. Może faktycznie by zamiast tego, jak mi się to skojarzyło jeszcze tak na marginesie zupełnie, kiedyś, my mamy tutaj w Waszyngtonie, w którym ja mieszkam, mamy duży Uniwersytet Wojny się nazywa, War University, ktoś kiedyś zaproponował, dlaczego w Waszyngtonie właśnie nie ma pokoju uniwersytetu. Tak mi się troszeczkę skojarzyło z tą edukacją seksualną, a teraz edukacją emocjonalną. Może to faktycznie było lepsze rozwiązanie mieć tą edukację emocjonalną, w której to uczyłoby się także jakichś tam aspektów seksualności, które są i które ja poznaję, że kształcą w dużej części nasze zachowanie, szczególnie jak się przechodzi przez burzę hormonów, mają 16 albo 14 lat. Jak to jest?
No ale właśnie o tym mówię. To jest tylko kwestia...
Ups. Ups, ja przepraszam, małe rozłączenie. Ja już tutaj pracuję nad tym. Ktoś może mi pomoże, jak to opozować. Sekunda. Okej. Ja już tutaj za chwileczkę się połączę, przepraszam bardzo. Ups. Przepraszam. Już się łączymy. Tak to jest, słuchajcie, rozmowa w nocy. Czasami się... Halo?
Coś nam się rozłączyło,
panie. To ja rozłączyłem, bo próbowałem dołączyć gościa i używałem nie tego przycisku, ale prawdopodobnie Jacek zadzwoni do nas ponownie. Ja skończyłem na tym właśnie, że fajny pomysł. Co ty myślisz o tym?
Ja uważam, że to jest doskonały pomysł i to jest tylko kwestia nomenklatury, czyli nazewnictwa tej edukacji, bo tak naprawdę edukacja seksualna również skupia się na tym, żeby dostrzegać tą przemoc, żeby dostrzegać obojętność, żeby nie milczeć na ten temat, żeby po prostu nauczyć tego, że nie powinniśmy się wstydzić, nie powinniśmy być wyalienowani z tego powodu, doobcowani, żeby móc gdzieś ewentualnie ulokować swoje negatywne emocje, żeby móc poznać te emocje. I to wszystko się zawiera w edukacji seksualnej, tylko że to jest nazwane z edukacją seksualną, ponieważ zawiera elementy między innymi również cielesności.
Jasne. Jest z nami gość, ja przepraszam, że wskoczę. Jacek, śmiało pytania albo jakiś komentarz do naszego gościa, albo do mnie może.
Witam serdecznie.
Tak, dobry wieczór.
Ja mam pytanie. Mam pytanie do pani. Mianowicie... Niedawno temu, w sumie niecały rok temu miałem taką sytuację, że właśnie w środku komunikacji miejskiej poznałem panią kurator, która zajmowała się między innymi tematem przemocy, ale też tematem patologii w rodzinach z wieloletnim doświadczeniem i po ponad 10 latach swojego sprawowania tej funkcji zrezygnowała. Jak jej zadałem pytanie, dlaczego z tego zrezygnowała, a z jej słów wynikało, że była to osoba bardzo zaangażowana, która poświęciła naprawdę bardzo dużo swojego prywatnego życia, stwierdziła, że ona nie jest w stanie, nie jest w stanie tym osobom w żaden sposób pomóc, ponieważ utrudnia jej to aparat administracyjny, aparat biurokratyczny. I teraz na podstawie tego przykładu i też na podstawie innych mniejszych, o których jakby już tutaj nie chcę wspominać, się zastanawiam. I to jest moje pytanie do pani. Dlaczego pani chce wprowadzać kolejnych kontrolerów, kolejnych jakichś edukatorów, kolejnych jakichś po prostu ludzi, którzy będą wprowadzeni, nawet jeżeli będą świetnie wyedukowani za państwowe pieniądze, co się rzadko zdarza, to moje pytanie jest takie, czy oni w tych skostniałych instytucjach, w tych skostniałych strukturach w ogóle cokolwiek będą mogli zrobić? Czy nie jest czasem tak, że należałoby budować instytucje od nowa, a wręcz bym powiedział zburzyć te, które istnieją, bo one są po prostu niewydolne.
Mhm. Okej. Okay. Dziękuję wielkie za odpowiedź. Dzięki wielkie za dobre pytanie. Śmiało.
Dobrze, więc tak, faktycznie jest to ciężko orka na ogorze, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy. Te instytucje są skostniałe, to prawda, natomiast konwencja, którą Polska podpisała ostatnio przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, podpisała ją dlatego, że ta konwencja zobowiązuje państwa, czyli naszą też Polskę, do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. przede wszystkim ta konwencja wprowadzałaby możliwości wdrożenia programów, między innymi tego, żeby nauczać policjantów, bo są takie pomysły i policjantki, nauczać nauczycieli i nauczycielki, nauczać osoby, które są w instytucjach. Ja nie jestem zdania, żeby budować jakby od nowa, budować tak, ale mentalnie. Natomiast jeśli chodzi o zburzenie i budowanie czegoś od nowa, czyli inwestowanie pieniędzy znowu w różne instytucje, nie jest niczym dobrym. To po prostu należy zresocjalizować. Te osoby, które tam pracują, powinny zostać jakby zresocjalizowane w cudzysłowie, tak? Czyli mogły przejść szkolenia, które pomogłyby im w działalności przeciwko przemocy. I generalnie ta konwencja mogłaby nam bardzo dużo ułatwić. No jest problem z ratyfikacją, ponieważ jest dużo zastrzeżeń co do tej konwencji.
Ale tak? Więcej urzędników czy mniej? Rozwalić i od nowa budować, czy budować na tym, co jest? Chyba o to chodziło.
Na tym, co jest. Czyli mamy te osoby, ale te osoby, które mogłyby przejść szkolenia na ten temat, uświadamiają.
Ale kasy nie ma! Hej! Jak nie wiadomo, o co chodzi, to o pieniądze, jak zawsze. Z tego, co słyszałem, to kiepsko z tymi funduszami na to właśnie przeciwdziałanie przemocy. Jakoś tak mało popularne. Bo jakby to były orliki, to by się miliony czy te miliardy złotych znalazły, bo to w takich kwotach oferuje. A jeśli chodzi o właśnie to łapanie za pierś, trochę takie agresywne, to takie lepiej o tym może nie mówić, co? Bo to wstyd. Ale w naszym pięknym, białym, katolickim kraju. Come on!
Ja uważam, że przede wszystkim pieniądze są źle ulokowywane. To, że widzimy na przykład w wiadomościach, czy czytamy w kolorowych czasopismach, czy jakichś innych gazetach, że nie wiem, ostatnio czytałam, że ksiądz zakupił sobie willę na koszt 500 tysięcy złotych, czy nie wiem, czy to kosztowała jego wanna. Już nie pamiętam, bo nie daje się takich szczegółów. Natomiast ulokowanie tych pieniędzy na dobre cele, które to konwencja umożliwia, ponieważ zobowiązuje wówczas państwa, które to ratyfikowały, do zainwestowania pieniędzy właśnie w przeciwdziałanie przemocy w ogóle w osoby wykluczone, to mogłoby pomóc. I przede wszystkim jestem za ratyfikacją. Jeżeli byśmy ratyfikowali ten dokument, to byłoby dobrze. Wówczas byłoby większa szansa na inwestowanie tych pieniędzy w dobre cele. Ja też uważam, że powinien być jakiś organ kontrolny, jeżeli mogę tutaj podać swój pomysł, żeby po prostu kontrolował przepływ pieniędzy, kapitału, który jest inwestowany na różne cele. No, fakt faktem zdarza się.
A jakby sobie zacząć ufać, tak, pani Barbaro. Ale poproszę po przerwie, bo musimy malutką przerwę zrobić. I powoli też będziemy się zwijać, bo to późna godzina, ale słuchaczy nam przybywa, tak więc nie możemy zakończyć tego tematu. Fajnie, że dzieje się na czacie, a także na naszej antenie i dzwonicie, bardzo wam za to dziękuję. Posłuchajcie jednego kawałku, jeden z moich ulubionych, Frog and Dog. Przypominam, że jest z nami pani Barbara Bielawska z Partii Kobiet, której bliskie są tematy właśnie związane z problemami kobiet, z przemocą rodzinną. A my posłuchamy, słuchajcie, Frog and Dog, jest taki kawałek Gniew, też trochę taki właśnie związany z przemocą, ale tak z jakimś takim dobrym chyba przesłaniem. Posłuchajmy Frog and Dog. Ja tylko powtórzę, jeśli kiedykolwiek tego nie słyszeliście, słuchacie programu Rozmowy w Nocy. Rozmowy w Nocy możecie wesprzeć poprzez to, że klikniecie subskrybuj na YouTubie gdzieś tam, a może lajka mi dacie na Facebooku. To naprawdę było wspaniałe wsparcie. Rozmowy w Nocy także są transmitowane przez bardzo fajne medium, które powstało, www.enklawa.net, i mottem tego medium, jednym z założeń, jest to, że nie chcemy agresji, słuchajcie, nie chcemy przemocy, nie chcemy przemocy państwa, tak? Państwa, które by kontrolowało nasze życie, ale także nie chcemy przemocy od innych ludzi, nie chcemy przemocy od naszego sąsiada, a także nie tolerujemy prawdopodobnie przemocy, która to istnieje w naszych rodzinach, czy w rodzinach naszych sąsiadów. Tak więc żadnej przemocy nie chcemy, żadnej agresji, i myślę, że fajnie jest czasami o tym porozmawiać i obnażyć te właśnie, no, trudne tematy, ale tyle o enklawie. Jeśli chcielibyście wesprzeć enklawę radio, to też możecie wesprzeć w imieniu Rozmów w Nocy. Tam jest taki drop-down, możecie kliknąć jakieś tam sponsoruj na Rozmowy w Nocy. Ja całość przekazuję na enklawę, niech się rozwija, bo to młode radio. W 2013-2014 100% waszego sponsoringu idzie na enklawę. Niech się rozwija, potrzebujemy jakichś takich nowych mediów, które są niezależne, które są zupełnie inne i które działają wspólnie, mimo to, że niektórzy z nas przeginają się na lewo, niektórzy bardziej na prawo, a niektórzy mają to dokładnie gdzieś. I miłego słuchania. Jest z nami Frog and Dog, a po przerwie wróci do nas pani Barbara i porozmawiamy dalej o tym ciekawym, a jednakże trudnym temacie, którym jest przemoc.
Iluzji pył i koniec gry. Dosyć
Dobry wieczór, słuchacie Rozmów Nocy, słuchacie Radia Enklawa .net. Jest z nami pani Barbara Bielawska z Partii Kobiet, rozmawiamy o przemocy. Przypominam, jeżeli chcecie wesprzeć Rozmowy w Nocy, to kliknijcie lajka gdzieś tam na Facebooku, facebook.com/rozmowy w nocy, albo subscribe na YouTubie, youtube.com/rozmowy w nocy, albo wspierajcie gdzieś tam na Enklawie Rozmowy. Wspierajcie Enklawę w imieniu Rozmów. Okej, niech będzie. Potrzeba nam nowych medii. Już widzę, że dyskusja super wrze na czacie, słuchacze zaangażowani. Już odbieram kolejny telefon, prawdopodobnie z pytaniem do ciebie, Basiu. Wszystko słychać ok?
Tak, jak najbardziej.
Okay. Jest z nami Kunrad 44 i 4. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o przemocy. Proszę o pytanie, komentarz. Śmiało.
Dobry wieczór. Witam ciebie, Kubo, słuchaczy, czatowników, no i panią Barbarę, gościa. Ja tu z krytyczną opinią odnośnie feminizmu i chciałbym się przedstawić, bo gość nie wie, że jestem tutaj lokalnym, kontrowersyjnym wichrzycielem, burzycielem.
Otóż, niech będzie, takich też potrzeba czasami. No. A radio jest otwarte i wolne, to medium też, tak więc odbieramy wszystkich i różne głosy pozwalamy sobie słyszeć. Śmiało.
Chciałem się przedstawić i zainteresować moją osobą, ruch feministyczny i lewicowy. Otóż ogłosiłem się, że jestem tym przewidzianym przez różnych proroków, między innymi Mickiewicza, zbawicielem, antychristosem 44, Bogiem, założycielem nowoczesnej religii, która jest oparta...
A jeśli chodzi o pytanie związane no, właśnie z tematem przemocy.
Muszę wprowadzić, bo gość mnie nie zna.
Okej.
Twórcą nowej religii opartej na odwiecznych prawach przyrody. I tu jest, stąd się bierze mój krytyczny osąd feminizmu. Mianowicie po wielu milionach lat ewolucji i tysięcy ostatnich lat ewolucji człowieka Homo sapiens, nagle pojawił się ruch feministyczny, który chce ten stary porządek biologiczny odwrócić. I ja rozumiem te frustracje wasze, ale chciałbym zainteresować moim podejściem, nowoczesnym, innym podejściem, kontrowersyjnym do tej sprawy.
A pytanie?
Na przykład, przecież przemoc leży u podstaw powstania pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej, drugiej Rzeczpospolitej Ludowej, nie trzeciej. Trzecia Rzeczpospolita powstała bez rozlewu krwi i przemocy. W każdym razie, jeżeli wychowacie nowe pokolenia dzieci w kulturze bez przemocy, kto będzie bronił tego narodu w trakcie przyszłych wojen?
Okej. Tutaj może zatrzymamy się, żeby dać innym szansę.
Przemoc według mnie jest...
Pytanie jest bardzo klarowne i jawne. Jeżeli zatrzymamy całą przemoc, tak, jak będziemy wychowywali dzieci bez przemocy? Jeśli to możliwe, Kunradzie, proszę o rozłączenie się, bo ja sobie rady nie daję sam. Jedno pytanie od jednego słuchacza, bo inni chcą także...
A wyjaśnię jeszcze jedno zdanie.
Okej, śmiało.
Według mnie powinien być jakaś równowaga przemocy, balans. Nie nadmiar przemocy, ale nie może też być zupełnie społeczeństwa bez przemocy, ponieważ przemoc jest to jeden z mechanizmów obronnych w społeczeństwie.
Okej. Myślę, że rozumiemy pytanie. Dziękuję ci bardzo za to pytanie. Barbara, jeśli mogłabyś się odnieść do tego?
Przede wszystkim ja mam ulubioną swoją definicję feminizmu, ponieważ nie wiem, czy tutaj słuchacz dokładnie zobaczył sobie, czym jest feminizm i odniósł się do etiologii i tutaj do tej definicji, ponieważ moim zdaniem feminizm to jest definicja, którą wymyśliła w latach 20. XX wieku Rebecca West. Mówi, że feminizm to jest radykalny pogląd, zgodnie z którym kobiety są ludźmi. I o to chodzi w feminizmie. Feminizm to świadomość i wiedza na tematy społeczne. Feminizm to jest kobiecość. I to nie chodzi o to, żeby odwrócić rolę i prawa naturalne, chociaż czymkolwiek to jest. Biologia jest ważna. I oczywiście nie będę tutaj wchodzić w dyskusję z medycyną i z lekarzami. Natomiast czynniki kulturowe również na nas wpływają. Jeśli chodzi o społeczeństwa bez przemocy, uważam, że przeciwdziałanie przemocy ma bardzo kluczowe znaczenie, bo wówczas nie byłoby wojen, nie byłoby konfliktów zbrojnych, ludzie mogliby się rozwijać spokojnie. Jestem zupełnie antyprzemocowa, jestem pacyfistką, więc dla mnie taki świat byłby dobry. I nie
jak musiałam... to? Przecież tak fajnie, wydajemy tutaj biliony dolarów na wojnę w Afganistanie. Po co wydawać te pieniądze, które tak fajnie wydajemy na przemoc? Po co na przykład na edukację, albo na przykład na naukę, albo na przykład na podróże kosmiczne? Po co nam? Jak można zrzucić kolejne bomby, albo można, nie wiem, walczyć właśnie z pedofilią. A ja jednak bym wolał ten świat bez przemocy i tutaj się 100% z tobą, Barbaro, zgodzę, że ja przemocy do progresu nie potrzebuję tak naprawdę, ani swojego, ani nie chciałbym, żeby w kraju, w którym żyję, właśnie tyle ta przemoc, czy to państwowa, czy właśnie przemoc, która jest realizowana przez jednostki, pochłaniała tak wiele resources, nie wiem jak to powiedzieć.
Ale to jest znakomity przykład państwa, który zwykle był w wojnach neutralnym. Jakie to państwo? No skandynawskie. No, jakim poziomie są rozwoju gospodarczego?
Tam się nie rozwijają te państwa jakieś takie zacofane.
Jak się
spójrzmy
nie
na Afrykę, gdzie ciągle jest ta wojna, ciągle, nie wiem, właśnie te prawa. No, ja tutaj przygotowałem właśnie, bo tak może podróżujemy trochę, jeśli chodzi o przemoc, może z Polski wyjdźmy na chwilę w świat, na chwileczkę tylko. W poniedziałek miała miejsce rocznica tego, dokładnie rok temu w poniedziałek wydarzyło się to straszne wydarzenie, takie jednostkowe, ale które bardzo jakby zwróciło uwagę świata na to, co się dzieje w krajach, które się rozwijają, w Indiach. Na pewno słyszałaś, Barbaro, że miał miejsce tam ten właśnie gwałt tej kobiety w autobusie i później cały taki movement, jakby ruch powstał związany z tym i po prostu no, zwróciło to, zaczęto zwracać troszeczkę znowu bardziej uwagę na to, że kobiety padają, że są ofiarami tej agresji właśnie, tej przemocy najczęściej. Ja przygotowałem wczoraj, czytając na temat przemocy, próbowałem znaleźć jakieś tam materiały i po prostu też czytałem kilka artykułów na temat właśnie tego, kto jest obiektem tej przemocy. No strasznych rzeczy poczytałem. To, co się dzieje w Indiach w tych czasach, czy to, co się dzieje właśnie w Chinach, czy właśnie w tych krajach rozwijających się w Afryce, no straszne, straszne. No, cała ta kampania Amnesty International, która skupiała się wokół tego, że najbardziej trzy zabójcze słowa, to jest it is a girl, że to jest właśnie dziewczynka. Gdy rodzi się dziewczynka, po prostu jest często pada ofiarą właśnie tej agresji związanej z jakąś dziwną kulturowością, która to bardzo uwłacza czy niszczy tą wartość kobiety. Ja może pozwolę sobie puścić jeden właśnie materiał związany z tym, o czym mówiłem, a później pozwolę się tobie odnieść, może tak trochę wypłyniemy na dalsze, że tak powiem, wody, a wracając do Polski, bo to też mi się jakoś tak fajnie wszystko łączy. Pozwólcie, słuchacze, że obejrzycie jeden materiał, który mam właśnie, chyba to jest przez Amnesty International przygotowany, ja pozwoliłem sobie, słuchajcie, materiał jest tak brutalny, był przynajmniej tak brutalny, po tym jak wyciąłem, nie jest źle, jest tam po prostu kilka twarzy niewinnych dzieci, dziewczynek, które padają ofiarą przemocy, też tam ciekawe teksty pisane, niestety jest w języku angielskim. Jeden materiał musiałem aż normalnie wyciąć, słuchajcie, bo nie dałem rady oglądać, po prostu rozmawiałem z żoną, ale o tym opowiem może po tym jak obejrzycie. Słuchajcie, padają ofiarą kobiety, dziewczynki na całym świecie. Film jest zatytułowany 50 milionów kobiet znika, czy coś takiego, tak? Chodzi o to, że po prostu rodzą się dziewczynki, padają ofiarą przemocy i o tym się nie mówi po prostu. Komentarz pod tym filmem też był bardzo jednoznaczny, bo opisywał sytuację, w której to właśnie rodzi się ta dziewczynka w Indiach, a napisane jest, to takie z takiego pamiętnika jest wycięte kobiety, która właśnie to przeżyła, że jej matka, mother-in-law, podaje jej, jest taka tradycja, podaje jej właśnie substancję, która to tylko dlatego, że jest właśnie tą dziewczynką, podaje ją tą substancję, która po prostu pozbawia jej życia, to małe dziecko, to pierwsze mleko, tam jest takie określenie. Podeślę wam też linka dla wszystkich offline odnośnie tych materiałów, no straszne rzeczy się dzieją. Ja byłem w szoku, nie wiem jak tam wy, ale obejrzyjcie chwilkę, myślę, że to też wprowadzi nas dobrze w temat. Już chwileczkę. One moment. Show jest na żywo, to jest dużo, dużo się dzieje. Okej. Okay. Okej, posłuchajcie. Witam serdecznie. Właśnie mogliście obejrzeć ten materiał, tylko dwa słowa komentarza. Słuchajcie, tutaj pozwolę sobie przeczytać kawałek tego pamiętnika, słuchajcie. I będę tłumaczył na jak lecę, tak więc... Okej, okay. Leżę w łóżku zaraz po moim urodzeniu. Moja teściowa właśnie wzięła moje dziecko do ręki i zaczyna karmić je tym specjalnym mlekiem. Ja wiedziałam, co ona właśnie teraz robi. Dziecko przestało właśnie płakać, ale ona właśnie przestała dawać jej to mleko. z minutami właśnie, po kilku minutach dziecko zmieniło kolor skóry na, zaczęło sinieć i umarło. Okay? I tu takie statystyki, słuchajcie, że właśnie dzieci, które rodzą się w krajach właśnie tych rozwijających się, a także nie tylko, po prostu tak się akurat składa, że w wielu przypadkach dziewczynki są bardzo niepożądane. Jest to uwarunkowane kulturowo, często właśnie, konkretnie tu już w Indiach, jest to związane z ogromnym wydatkiem, które rodzice muszą ponosić w dniu ślubu, w którym to jakby przekazują tą córkę komuś za mąż. Jest to związane z ogromnymi wydatkami, a także jest ciężej utrzymać dom, gospodarstwo domowe, jeżeli właśnie rodzą się te córki. I tu są takie statystyki, słuchajcie, że obecnie właśnie Amnesty International uważa właśnie, że jest zaginionych między 60 a 107 milionów kobiet. I tutaj jest mowa o właśnie o tych dzieciach, kobietach, które się rodzą. Jest to bardzo straszne statystyki. To tak jakby, słuchajcie, Boeing 747 codziennie rozbijał się. Codziennie, każdego dnia. I po prostu tak szybko nam ubywa ludzi. No to jest straszne. I to tak, jeśli chodzi o świat. U nas kulturowo, z tego, co jak tak się dobrze zastanowię, też nie jest łatwiej kobietom. No, na wsiach i w ogóle, w tych małych miasteczkach, dalej jednak no, faceci dominują. No bo to przecież to my z pieniędzmi, pistoletami, władzą i w ogóle autorytetem. Jak to jest? Jakbyś miała się odnieść, Barbaro, do tych międzynarodowych wydarzeń, wiadomości, a sprowadzić nas na ten nasz polski grunt? Kobietom ciężej chyba trochę, co?
Kobietom jest znacznie ciężej. Ja słyszałam, że nawet w Indiach dzieci kąpią się we wrzątku i są tam bardzo takie radykalne sposoby wychowywania dzieci. Jest to zatrważające. No i to jest wina dominującego patriarchalizmu w kulturze Indii i ten patriarchalizm wyklucza zupełnie równość społeczną, czego jestem przeciwniczką, ponieważ ja walczę o równouprawnienie. No nie jest niczym dobrym zabijanie kobiet tylko dlatego, że są mniej wydatne, mniej przynoszą zysku. To nieprawda. Jest to zupełne zaprzeczenie wszelkich tutaj norm społecznych, gdyż kiedy jest równość w społeczeństwie, to społeczeństwo lepiej funkcjonuje, jest stabilne, bardziej się rozwija.
Ale jakbym miał tak sprowadzić, bo ja lubię tak bardzo prymitywnie, prosto, bo u nas nie jest TVN. Gwałcą na wsiach, co? U nas też dalej się dzieje, różne cuda. Może nie jest aż tak źle jak w Indiach, bo pozwoliłem sobie usunąć to jedno zdjęcie, które właśnie było w tym materiale, który jest publicznie dostępny, a także propagowany właśnie przez tą organizację. To zdjęcie przedstawiało właśnie dziecko i tam było takie zbliżenie jakiejś żyletki i po prostu to jednocześnie się wszystko jawiło z tym jakimś strasznym rytuałem, który tam w jakichś dziwnych krajach się odbywa, uszkodzenia narządów rodczych u dziewczynek. Straszne, po prostu ja już tego nie mogłem przełknąć. Ale tak u nas na wsiach nie jest wcale tak lepiej, z tego co słyszałem. Dalej tam tata czasami nawet za cyca złapie. O tym się tak mało mówi. Czy wujek może tam zajrzy pod spódniczkę? Ale to tak tak rodzinnie. Tak zdarza się to, czy ja wymyślam? Jak to jest?
Zdarza się, ale również w wielkich metropoliach również się to zdarza. Dla mnie
taki... Nie, no w metropoliach to do tego, słuchaj, do teatru chodzą. Tam nie ma rodzinnie. Tata czy wujek nie śpi z dziewczynką. Jak to jest?
No i to
nie.
Są stereotypy, o których ja cały czas mówię i namawiam do zmiany świadomości i mentalności ludzi.
No tutaj Dorota właśnie pyta sarkastycznie na tym, że w miastach nie gwałcą. Nie gwałcą właśnie. Tak. Porozmawiajmy o tym.
No niestety to jest tak, że tam jakby w mniejszych miejscowościach nie ma takiej dobrze wykształconej infrastruktury, komunikacji, tego, żeby dzieci mogły sobie dojeżdżać do większych metropolii, żeby mogły korzystać z takich uciech jak teatr, rozrywka, nie wiem, takie rzeczy. To jest pierwsza rzecz, która jest tutaj, pokutuje w naszym państwie, czyli problem infrastruktury, problem rozwoju gospodarczego. To, o czym ty mówisz, to, co się dzieje w Indiach, to jest taki zabobon, ale nie wiem, czy oświecone, czy nieoświecone, no to jest dla mnie jakby potworna ciemnota i takie średniowiecze zupełne. gdzie się odmawia zdrowaśki przed snem i odmawia się zdrowaśki przed kolacją. No jakby każdy ma prawo do własnych poglądów, przekonań. Natomiast no to mi się z tym takim kojarzy polowanie na czarownice, te Indie, i próbujesz mnie sprowokować do tego, że tylko we wsiach się to odbywa, gwałcą, zaczepiają, biją i tak dalej.
Nie, no
się...
ja tutaj wiesz, próbuję trochę przypraw dorzucić, bo...
Dużej no... miastach, natomiast to jest ten wszechobecny patriarchalizm i kapitalizm, to o czym mówiłam. I ta stereotypizacja, ta kategoryzacja na kogoś gorszego, na kogoś lepszego. Nie ma gorszych i lepszych płci. Płcie są różnorodne. Ja szukam.
No, ale tego... testosteronu u facetów chyba więcej, co? A to jednak agresję wzmaga, czy nie? Czy tutaj będziemy. Czy się nie zgodzimy tutaj?
Nie, no nie będę spekulować się z tym, co mówią ówczesne media i co mówi ówczesna medycyna. Tego
no,
zupełnie
no to, no to bądźmy, no to się znowu zgadzamy, a? No, ale nie, przerwę ci, Barbaro, bo jest z nami słuchacz. Ja może jest jakieś pytanie. April Moon, śmiało.
No cześć, słyszysz mnie?
Witam serdecznie, tak, bardzo dobrze.
Dobra, no więc najpierw taka uwaga na początek. Tam w pierwszej części audycji było wspomniane między innymi o tym, że tam przy przemocy ekonomicznej, że tam kobiety czasem są powiedzmy seksualnie przymuszane, tak? Czy tam są jakiś szantaż seksualny ze strony pracodawców. No chciałbym powiedzieć, że jest to, zwłaszcza w kontekście kupowania jakby sobie pracy ciałem, jest to trochę taki chichot rzeczywistości, że osoba, która należy do partii kobiet, które jak być może niektórzy pamiętają, jakie swoje plakaty mieli grupę kobiet, które z gołymi tyłkami stały i były zakryte takim tam Polska jest kobietą w wersji od przodu i wersji od tyłu, gdzie stały też nagie. No ja nie wiem, czy to przez przypadek nie jest przez kupowanie sobie pracy przyszłej gołym tyłkiem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o statystyki tej agresji, to chciałbym tylko zauważyć, że one są bardzo płaskie, bo one odnoszą się tylko do agresji takiej czysto fizycznej, w której faktycznie z pewnością kobiety jako ta płeć słabsza fizycznie prowadzi. Trudno powiedzieć, żeby to było zaszczytne pierwsze miejsce, no ale tak jest zgodnie z faktem. Ale z kolei nie można wspominać o tym, że kobiety są mistrzami w walce takiej psychologicznej, tak? I szantaż między innymi na przykład seksem, czy różne dziwne oskarżenia.
Szantaż może nie, ale manipulacja czasami, no chyba się zdarzy, to prawda.
No tak, ale to też tak jak jest znane historie, gdzie kobiety na przykład oskarżają mężów o pedofilię tylko po to, żeby się zemścić przy rozwodzie, tak, i zabrać dzieci. Przecież to nie jest przypadkiem, że to kobiety w 94% przypadków zabierają dzieci, tak, i to kobiety zresztą sądzą, więc to też jest forma jakaś przemocy, która jest zupełnie nie jest ujmowana w tych statystykach. Nikt na nią nie patrzy i wszyscy na to traktują jako coś normalnego. I krótko, ostatnia rzecz. Skoro jest tak źle, to czemu kobiety jako 50% ponad społeczeństwa nie zbiorą się w grupę, nie napiszą projektu ustawy, w której facet oskarżony o przemoc, założoną i kobieta, która ma niebieską kartę, powoduje, że automatycznie gość jest out z mieszkania, tak? Kobieta dostaje to mieszkanie na własność, także ona nie musi się bać oskarżyć męża, dlatego jak on ją bije, dlatego że ona nie ma się gdzie podzielić z dziećmi, i wtedy da się to coś załatwić. A nie, w tym momencie jest tak, że kobiety posiadają de facto w demokratycznym państwie większość głosów, także mogłyby sobie ustawić wszystko tak, jak chcą, a nic nie robią i tylko jest narzekanie na to, że jest przemoc. Ja nie mówię, że przemoc jest czymś dobrym, tak? Ale oczekiwanie od tego, że to mężczyźni załatwią problem, który dotyczy głównie kobiet, no to jest trochę taka paranoja. No i z mojej strony to jest wszystko.
Super, dziękuję. Dzięki wielkie. To naprawdę dzisiaj mam show pro. Pytania z jakością, komentarze, rewelacja. No i gość ciekawy znaczy się. Śmiało, Barbaro. Jak by się do tego odniosła?
Dobrze, więc tak, partia kobiet...
Ale przepraszam, że ci przerwę. Super mam dzwoniących, co?
Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bardzo za nie dziękuję, dlatego
jasne,
że...
prawdziwe. U nas nic nie kontrolowane. Prawdziwe wszystko. Go ahead.
Bardzo mi się to podobało pytanie. Odniosę się w pierwszej kolejności do plakatu. Goły plakat to był bardzo dobry, świetnie pomyślony ruch partii kobiet. Taka nowa partia, świadomie marginalizowana i po prostu oszukiwana przez polityków, którzy rzekomo układali się z nią, posłużyła się w sposób genialny elementem, który niemalże jako jedyny ze sfery kobiecości jest przyjmowany przez Polaków. I nie tylko, bez mrużenia oka, bez sprzeciwu i bez zastanowienia się nad przedmiotowością kobiety w naszym społeczeństwie. A mianowicie na gości. Ten goły plakat był prowokacją. Po prostu wykorzystał stereotyp postrzegania, a właściwie zauważania kobiety jedynie przez jej fizyczność. W tym jednym wypadku ten stereotyp widzenia kobiety i myślenia o niej zostało wykorzystany w dobrej sprawie. Czyli wyśmiewana, lekceważona i traktowana z politowaniem partia kobiet, z którą współpracuje, w której powstanie patriarchalna władza, potraktowanie niemalże jak policzek, postanowiła się przyjąć w mediach kompletnie nią niezainteresowany. I tutaj pani w eleganckich garsonkach nie dały rady, ale były nagie. I cały świat o tym mówił, więc to była bardzo dobrze przemyślana, świadoma nasza decyzja i spełnił bardzo ważną rolę ten plakat w tamtym czasie. Dyskusja, jaka rozgorzała po jego ukazaniu, była ważniejsza od faktu, iż wiele kobiet poczuło się urażonymi, odwróciło się od partii kobiet, a panowie politycy rechotali jak benele pod wódkami z piwem. Także od tego czasu powstania feminizm zyskało nowy wymiar, wyszło z ukrycia. Jeśli chodzi o to, czy kobiety coś robią w związku z przeciwdziałaniem przemocy, tak. Kobiety z organizacji pozarządowych piszą mnóstwo listów, piszą apele. Partia Kobiet pisze mnóstwo rzeczy odnośnie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet do różnych ministerstw. O tym się głośno nie mówi.
Ale ja przerwę tutaj chwileczkę. Chyba słuchać miał troszeczkę racji, jak jeżeli kobiety reprezentują 50% społeczeństwa. Dlaczego tak jest kiepsko z tą organizacją?
Dokładnie. Dlaczego jest tak kiepsko? Bo nie ma nas w Sejmie, ponieważ jesteśmy bez przerwy blokowane. Jest owszem większa nawet...
A może to ulegacie jakiejś tam manipulacji? Każda Polka głosuje na Olka, albo na Ryśka, albo na Donalda. Nie jest tak?
Nie, absolutnie.
Zamiast tak nie. Na Zośkę, albo na Wandę, a Wandę gościliśmy tutaj.
Wiem o tym, słuchałam tej audycji, bardzo mi się podobała. Ja w ogóle, jeśli chodzi o Wandę Nowicką, jest
to... Rewelacje, ja też ją lubię.
Podziwiam ją, a jeśli chodzi o te kobiety, no po prostu nas nie ma w Sejmie. Jedna sprawa to jest to, że siedziała lokalnie w organizacjach pozarządowych, ale drugą sprawą jest to, że jesteśmy notorycznie blokowane na miejscach, na listach wyborczych do parlamentu. Jeżeli nie ma nas w parlamencie, to nie jesteśmy w stanie decydować za nas samych podejmowanie decyzji. To, że kobiety idą i głosują na mężczyzn, wynika z ich wyboru. Natomiast po prostu jakby ta kultura nasza i to społeczeństwo nie daje się wykazać kobietom. Te mass media jakby promują jednak ten patriarchalizm mimo wszystko.
A tam, u nas w Polsce, ja byłem pewien, że Maryja Królowa Polski, jak to, matka Polka, ten syndrom takiej kobiety z tym właśnie, z tą piersią i taka, wiesz, matka narodów, to no właśnie, to nie jest tak. Mi się zdawało, że tak z jednej strony niby te kobiety takie dominujące, a z drugiej nie mogą się zebrać do kupy, żeby coś zrobić. Coś tak, jest taki dysonans troszeczkę, co? No, ja tutaj adwokat diabła oczywiście nie mówię zawsze to, co myślę, ale coś w tym musi być, w tym komentarzu od naszego słuchacza, że jednak mogłoby być trochę lepiej, co?
Mogłoby być trochę lepiej, ale jednak świat polityki jest zdominowany przez rywalizujących między sobą bogatych, robiących karierę polityczną mężczyzn, którzy jednocześnie solidarnie dbają o utrzymanie statusu quo takich mężczyzn i tego patriarchalizmu. Ponieważ kobiety robią wszystko, co mogą, by móc się przebić w mediach. Ja organizuję manifę naprawdę od 3-4 lat i za każdym razem zapraszamy na konferencję prasową media, za każdym razem zapraszamy na to, żeby uczestniczyli w naszych wydarzeniach. Te media nie są zainteresowane sprawami kobiet. Kiedy jest temat...
Ale czy kobiety są tak do końca zainteresowane sprawami kobiet? Tak jak się przyglądam temu, nie wiem, czy Barbaro miałaś okazję uczestniczyć w tym kongresie kobiet, to też tam trochę by mogło być lepiej, mi się zdaje. Jeśli chodzi na przykład mi się zdawało, że to będzie takie miejsce właśnie, w którym zauważymy na przykład mniejszości. Mniejszości seksualne też będą miały na przykład coś do powiedzenia. A w tym kongresie kobiet to tak jakby kobiety, czasami mi się wydaje, robiły show taki, jak mężczyźni by chcieli widzieć. Nie jest to tak do końca prawda? Czy to też są te środowiska, nie wiem. Dla mnie za mało zróżnicowane. Jakieś takie, no nie wiem. Ja bym... próbował to wszystko jakoś razem fajnie połączyć i coś naprawdę zrobić, żeby była jakaś reprezentacja konkretna. Nie wiem, tak mi się wydaje. Co ty myślisz?
Mamy problem z solidarnością, ze sobą. Jeżeli mamy mieć czyn zbrojny, to solidaryzujemy się z sobą. Natomiast jeżeli to dotyczy spraw, które dla niektórych są drugorzędne, to nie. Po drugie, feminizm ma różne odcienie. Tak samo jak w każdym ruchu jest pluralizm poglądów. Istnieje feminizm liberalny i to akurat jest odzwierciedlenie Kongresu Kobiet, czyli jakby tych kobiet, które to są kobiety sukcesu, tak? Jakby one skupiają
taka
się...
Taka pani Kwaśniewska, tak? Czy kto? Kto taki jest dobry reprezentant? Nie wiem. Czy byśmy mogli sobie pomyśleć?
Henryka Bochniarz, okay. Dolena Środa.
A pani Środa, nie?
Pani Środa jest bardzo mądra i bardzo dobrze moim zdaniem prowadzi działania Kongresu Kobiet. Tylko, że jakby pewne środowiska moim zdaniem jednak i tak są wykluczone z głosów w Kongresie Kobiet. Ponieważ to jest jakby feminizm liberalny. To jest zupełnie inny pogląd niż feminizm socjalny, który ja reprezentuję. Mhm. Tam są kobiety, które już osiągnęły pewien sukces w życiu. Być może do końca nie są w stanie sobie uzmysłowić, że ja jako feministka socjalna chciałam mieć państwo opiekuńcze, czyli zagwarantowane minimum socjalne, zagwarantowane te świadczenia socjalne, zasiłki i tak dalej.
A to bardziej tak politycznie niż światopoglądowo. Ja bym wolał tak bardziej światopoglądowo widzieć tą... zrozumieć może bardziej światopoglądowo tą dywersyfikację. Jak to jest, że właśnie wśród tych środowisk kobiet, no właśnie są te frakcje, taka bardziej jakby konserwatywna, no bardziej liberalna, no i taka bardzo lewa, ekstremalna może, no właśnie, nie wiem.
Moim zdaniem, no tak, bo każdy ruch jest pluralistyczny, czyli jakby ma różne odcienie, jest różna gama, paleta tych barw tego ruchu, natomiast moim zdaniem świetnie by było, żeby w jakimś jednym celu, ponad podziałami, można się było skrzyknąć, zorganizować i zacząć działać w tym celu.
No przeciwko tej przemocy na przykład. Nie wiem, czy Barbaro, dostrzegłaś taką dyskusję, jak my dzisiaj mamy właśnie o tym, że jest trudno kobietom na wsi, na przykład, że ta seksualność nie jest uczona i że to wzmaga przemoc, bo dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy i ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja widzę jakby taki niedosyt właśnie tych konkretnych tematów, a włączy sobie Kongres Kobiet, wiesz co oni tam robią? Pokaz mody. No to jest dla mnie popelina. Nie wiem, ale no tak mi się wydaje.
Nie wiem, jak ty to odbierasz. To jest kapitalizmu, no niestety.
No to pokaz mody dla kogo jest, słuchaj? Przecież to jest tak seksistowskie, moim zdaniem, i to kobiety sobie same robią, no to jeszcze wiesz co powinny zorganizować na następnym kongresie, moim zdaniem? Ten, naukę gotowania i sprzedaż odkurzaczy, żeby, wiesz, żeby im się łatwiej robiło. No trochę to jest dla mnie dziwne, nie? Z jednej strony mamy się organizować, pokazać jak kobietom powinny się, nie wiem, politycznie być bardziej aktywne właśnie, żeby te 50% było widoczne, a z drugiej strony na Kongresie Kobiet robimy pokaz mody i może sprzedaż odkurzaczy niedługo. No
pokaz mody z jednej strony może jawić się jako zły przekaz, ale z drugiej strony jednoczy pewne środowiska kobiece, one się mogą wtedy spotkać, porozmawiać ze sobą. Nie przychodzą tylko tam na pokaz mody, one przychodzą, na przykład ja robiłam takie akcje jak pokaz mody wśród Amazonek, czyli kobiet, które straciły pierśń w wyniku amputacji z powodu raka, tak?
O, no to jest coś jest jakieś głębsze.
I to jest w ten deseń zrobione. Ja nie wiem, dokładnie nie znam sytuacji, jaki to był pokaz mody. Ja sądzę, że to było właśnie takie głębsze i być może przekaz medialny był nie do końca jasny i klarowny i być może w tym tkwi problem. Natomiast uważam, ja rozmawiałam z Kazimierą Szczuką, z Magdalną Środą właśnie, z Henryką Bochniarz i one chcą działać w wspólnym celu, tylko jakby to środowisko nas trochę jakby hamuje, tak? Chcemy ponad podziałami coś zrobić.
Takie nieśmiałe trochę, takie...
Ale to nie jest nieśmiałe, po prostu jest słaba przebijalność w mediach, dotarcie do ludzi, do tego, żeby móc im powiedzieć o tym, co naprawdę myślimy. Zainteresowanie jest bardzo słabe i to jest problem, to jest kluczowy problem tego, że jakby te tematy są spychane na dalszy plan.
Bo brakuje takiego edge, mi się wydaje. Brakuje takiego... No, i właśnie, no mówię, gdyby było to jakaś jasna i otwarta... Dzisiaj rozmawiamy o przemocy. Jasna, otwarta, na przykład Kongres Kobiet, stop przemocy. Tak jak ta zupa była, że się rozlała. Ja kiedyś byłem w Polsce, nie wiem, czy to za moich czasów jeszcze było, kupę lat temu, była taka pierwsza kampania, nie wiem, czy Barbaro pamiętasz, że tam za zupę, czy coś takiego,
zupa,
pamiętasz?
Zupa była zasłona.
Jasne, jasne, pamiętasz to, tak? To było zaraz przed moim wyjazdem do Stanów, nie wiem, ileś, kupę lat temu, nie? I to było fajne przesłanie, moim zdaniem. To była message właśnie, który działa. A z takiego kongresu kobiet, jak ja, człowiek zainteresowany problemami mniejszości kobiet, odbieram to, że był kiepski pokaz mody, to naprawdę to jest bardzo zły PR. Ktoś tam, kto robi ten PR, nie wie naprawdę, co robi. Tak mi się wydaje.
Znaczy, to jest kwestia kongresu kobiet. Ja nie należę do kongresu kobiet. Ja byłam tylko...
Nie, ja tylko tak mówię, bo tu rozmawiamy o przemocy kobiet.
Każdy ma swój sposób działania. Jeden ma taki, drugi ma taki. Jeden w ten sposób dociera, ponieważ ma takie możliwości. Inny w inny, ale te oddolne ruchy społeczne, feministyczne, tak jak mówię, socjalne, mają podłoże w tym, że jest przemoc ekonomiczna i generalnie o to się walczy. I staramy się to temu przeciwdziałać. Jakby te ruchy nie są zauważalne, bo są gdzieś tam na marginesie społecznym, to są tematy drugiej kategorii i tak dalej.
Ja przerwę tylko Barbaro, bo mamy jeszcze ostatni telefon gościa, bo naprawdę audycja musi się kończyć. Mam nadzieję, że w czasie audycji nas nie rozłączy, bo mamy tutaj limit 3 godziny. Zawsze można jakoś popracować nad tym limitem. Jeśli by zdarzyło się, że nas rozłączy, to ja tutaj zrobię jakieś czary, mary i za minutę będziemy z powrotem online. Jest z nami Dorota, śmiało pytanie.
Witajcie ponownie. Moje takie pytanie, bo dużo jest teorii, dużo teorii i pani opowiada o bardzo teoretycznych działaniach, a ja bym chciała może na koniec właśnie takie pytanie praktyczne. Co trzeba zrobić, jak się widzi przemoc, żeby tej przemocy nie było? To znaczy na przykład idę ulicą albo słyszę, że sąsiedzi się kłócą w sposób masakrycznie straszny, tak jak na tym wideo, które Kuba puszczał jako pierwsze. Co robić? Co robić, bo
tylko, że
ja nie mam, ja chciałabym zaznaczyć, że nie chodzi mi o taki tekst, że zadzwonić na policję, czy zgłosić do opieki społecznej, bo tu nie o to chodzi. Ja jestem tu i teraz, tu się coś dzieje. Co mam robić?
Jasne, jasne, oczywiście. Dzięki wielkie, Dorota, super pytanie. Barbara, co robić, jak się widzi tą przemoc? Bardzo konkretne pytanie. Co ty byś zrobiła? Co powinniśmy, myślisz, zrobić? A szczególnie, no bo facet może coś innego chyba trochę niż bardziej niż ta kobieta. Znowu ten testosteron mi w głowie siedzi, ale co robić?
Reagować. Ja często powtarzam swoim koleżankom, które mogą paść ofiarą przemocy, żeby na przykład wołały pożar, żeby jednak znaleźć jakieś takie hasło, które oddziałuje na innych, tak? Żeby znaleźć to zainteresowanie ludzi, którzy są wokół. Nie wiem, ewentualnie poprosić, jeżeli jestem już w takiej sytuacji, nie jestem sam na sam z przeciwnikiem, z oprawcą, no to poprosić o tą pomoc, żeby ludzie zareagowali. I właśnie jedynym takim ratunkiem jest to i my, że jesteśmy, nie wiem, asertywne, że jeżeli na przykład podchodzi do nas pan na ulicy, to mnie się zdarzało i prosił mnie o to, żebym poszła z nim na kawę, odmawiałam w jakiś sposób taki bardzo asertywny, taki stanowczy, zdecydowany. Trzeba mieć tą siłę w sobie, znaleźć tą siłę, żeby móc zareagować w odpowiedni sposób, bo owszem, są telefony alarmowe, można to zgłosić do opieki i pomocy społecznej, o ośrodka interwencji kryzysowej i tak dalej, no ale w danym momencie jest taka sytuacja, jaka jest, no i trzeba asertywnie jakoś zareagować, tak, coś zrobić. Jest wiele warsztatów na przykład, które też będą, gdzie kobiety uczą się samoobrony. Można takie warsztaty pójść nauczyć się tego. Są to organizowane warsztaty przez organizacje pozarządowe i na przykład...
Albo gazem, a może gazem ich posikać czy coś, cholera wie.
Jest to dopuszczalne.
Ale działać, znaczy twoja rada jest to, żeby nie być obojętnym i żeby spróbować się w jakiś sposób zaangażować w rozwiązanie tego konfliktu przede wszystkim.
Zastraszyć, to jest główny motyw, nie można dać się zastraszyć, po prostu takie osoby muszą w jakiś sposób zareagować na to, co ich otacza i na to, jakie są zachowania tych oprawców.
Jasne.
Trzeba reagować, po prostu,
jasne.
Reagować.
Jasne.
Wie pani, bo ja pytanie zadałam między innymi dlatego, że zdarzają się takie sytuacje. Mi się jeszcze na szczęście taka nie zdarzyła, ale wiem, że one
się dzieją. Pani nie zdarzyła.
Miałam na myśli konkretnie taką sytuację. Często jest pusto dookoła. Nie ma nikogo. Może nie być sąsiadów w domu, bo jest na przykład biały dzień i pracują. Może nie być nikogo na ulicy z kolei dlatego, że jest późny wieczór i już nikt z domu nie wychodzi. Nie ma kogo wołać o pomoc. Nie ma nikogo. I na przykład ja mogę iść i zauważyć taką sytuację albo ktokolwiek ze słuchaczy. I nie zdążę wtedy wezwać policji, a z kolei boję się zareagować, bo strach jest normalną reakcją w tym wypadku, że sama zostanę skrzywdzona.
Jasne.
Ale strach jest bardzo złym doradcą i paraliżuje, ale no trzeba się przeciwstawić i jasne. Trzeba zareagować, bo i tak pani nie ma wyjścia, no jest pani w sytuacji sam na sam, face to face, ja tak?
Muszę przerwać, bo jeszcze jeden telefon, już ósmy raz nam słuchacz dzwoni, słuchajcie. Dzięki wielkie za zapytanie, pozwólmy, że jeszcze na koniec może uda nam się odebrać Jacka z pytaniem, a ja już tutaj próbuję. Mam nadzieję, że nas nie rozłączy jeszcze, ale telefon nasz gorący. Dobry wieczór, Jacku.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Ja tym razem mam komentarz do tego, co było powiedziane na temat podziałów wewnątrz, nie wiem, ruchów, partii, grup feministycznych. Mianowicie ja uważam, że te podziały wynikają z tego, że niestety panie będące po tej czy po tamtej stronie osi jakby tej palety, powiedzmy, różnych dążeń, również podobnie jak mężczyźni mają swoje ambicje polityczne i cały problem polega na tym, że za bardzo koncentrują się na tym, co może im dać państwo. A co pokazuje chociażby przykład tego, co jakiś czas temu zrobił Janusz Palikot. Jedynie mogą na tym stracić. Jedynie mogą być potraktowane w taki sposób, w jaki zostały potraktowane. I chciałbym tutaj podkreślić to, co mówiłem na samym początku, żeby się nie bać i żeby zacząć budować nowe instytucje. I to muszę w kontekście tego, z jakim optymizmem, co akurat bardzo mi się podobało, pomimo tego, że nie jestem optymistą, z jakim optymizmem mówił Kuba na temat tego, jak ludzie w Stanach Zjednoczonych się zrzeszają. Ja myślę, że oni w pierwszej kolejności zrzeszają się dla siebie, żeby sobie pomóc, a dopiero w drugiej kolejności patrzą, czy czasami aparat państwowy, aparat biurokratyczny im w tym nie przeszkadza. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie, super komentarz. Barbara, chyba dobrze Jacek mówi, co? Fajnie by było, jakby tak trochę te ambicje polityczne odsunąć na bok, ale spróbować porozmawiać o przemocy, o tych takich ważnych rzeczach.
Ale ja się absolutnie z tym zgadzam. Ja uważam, że przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet powinno być pozbawione jakichkolwiek szyldów politycznych i to też podkreślałam, że powinniśmy się zrzeszyć ponad podziałami. I ja byłam koordynatorką ruchów Anty-ACTA i proszę zobaczyć, co się stało, proszę Państwa. Ludzie wyszli na ulicę i protestowali razem, we wspólnym celu, wszyscy, bez względu na to, czy ktoś był po stronie prawej, lewej, nie wiem, czy ktoś był czarny, czy ktoś był biały, wyższy, niższy. Wszyscy się zrzeszyli i wyszli na ulicę po prostu protestować. Przeciwko zabraniu swobody i wolności w internecie, więc ja uważam, że to jest świetny po prostu sposób, ja zawsze do tego namawiam gorąco, serdecznie i nie tylko w tych tematach, tych obszarach, ale także właśnie tego wykluczenia społecznego i ekonomicznego, bo to też jest źródło jakby przyczyn tkwiących w tej przemocy.
Jasne. Ja muszę przerwać, Barbaro. Mieliśmy super telefony, super komentarze. Taką tradycję mamy, może nam się uda jeszcze. Tym bardziej, że są święta. Ale to nie jest tradycja związana ze świętami. Zawsze pytam naszych gości na koniec, czego byś nam życzyła, naszym słuchaczom, i czego sobie życzysz? Bo tu jest taka magia tych rozmów w nocy, że ja mam taką dużą siłę wewnętrzną i ja powoduję, ja znowu. Nie, to nie ja. To ta dobra energia, która nam towarzyszy, powoduje, że te marzenia często się spełniają, albo chcemy, żeby one się spełniły i po prostu jakieś te okoliczności się dobrze składają. Tak więc czego życzysz naszym słuchaczom, czego życzysz sobie? Na koniec, Barbaro, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, ale proszę o dwa życzenia właśnie.
Dobrze, serdecznie bardzo dziękuję Ci, Kubo, za zaproszenie do Twojego radia.
Nie było źle, co?
Nie było źle, przypuszczałam, że będzie gorzej, ale naprawdę bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało, chociaż temat jest naprawdę trudny i bolesny.
Jasne.
Ja bym sobie życzyła tego, żebyśmy wszyscy byli równi w naszym kraju, żeby nam się lepiej tutaj żyło, żebyśmy jednak nie musieli wyjeżdżać za chlebem za granicę, żebyśmy mogli jednak coś zrobić w imię dobra kobiet, dzieci, mężczyzn, żeby tej przemocy nie było, żeby tej wszechogarniającej w ogóle jakiejś agresji się pozbyć. I mam nadzieję, życzę sobie tego, żeby i sobie i Państwu, żeby było więcej takich osób, które przeciwdziałają przemocy wobec kobiet i które dążą do tego, żebyśmy żyli w sprawiedliwym, równym i szczęśliwym społeczeństwie, ale świadomym tego i takim obywatelskim. Tego sobie i Państwu życzę.
Jasne. Dzięki wielkie. To była Barbara Bielaska z Partii Kobiet, a także ze Stowarzyszenia Kobiety Małopolska.
Dla Małopolski zapraszam Państwa do włączania się w działania naszego stowarzyszenia, jak i również tych ruchów feministycznych, żebyście Państwo mogli nam pomóc, żebyście się również z nami zrzeszyli, bo w kupie siła, no, tak trywialnie może, ale,
jasne.
Ale mimo wszystko, no, to,
jasne.
To
jednak... No, myślę, że rozmowy w nocy troszeczkę tam pomagają ludziom w tym przekazaniu tej wiadomości tutaj w Polsce, znaczy za granicą, a także i w Polsce. Fajnie, żeby właśnie więcej mediów podchwyciło to, że nie zawsze trzeba mówić o dupie Maryni, a czasami można porozmawiać o rzeczach naprawdę istotnych i po prostu fajnie mieć czasami nawet dyskusję z ludźmi, którzy nie nawet, tylko zazwyczaj mieć dyskusję z ludźmi, którzy myślą trochę inaczej, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby chyba tej przemocy było mniej. Tak?
No dokładnie tak i bardzo Państwu dziękuję za wszelkie komentarze, te telefony i zainteresowanie tym tematem, bo jasne. Temat jest ważny i trzeba coś w tym kierunku robić i posunąć to do przodu.
Jasne. Dziękuję bardzo. Naprawdę było dla mnie zaszczytem gościć Ciebie. Dziękuję Barbaro. Miłej nocy.
Dziękuję bardzo. Wzajemnie miłej nocy.
Uściski, hej.
Do usłyszenia, hej.
O, panie, panowie, kolejna rewelacja. Jak dla mnie rewelacja. Mój mały skarb, słuchajcie te rozmowy. Ja szybko muszę tutaj się produkować, bo nie wiem, czy mnie zaraz YouTube nie rozłączy, ale dziękuję Wam za audycję. Kontynuację tej dyskusji może wezmę offline, będzie jeszcze chwileczkę zostanę na antenie, a ja dziękuję serdecznie słuchaczom online i offline. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na Facebooku, wszystkim nowym i starym. Słuchajcie, słuchajcie w środy o 23.00. W najbliższe środy wypadają święta, tak więc mam wolne. Na pewno spotkamy się 8 stycznia. Będzie z nami dziennikarz, także ciekawa postać, ale taki troszeczkę z innej strony. Porozmawiamy bardziej o tematach typu układ zamknięty, drogówka i tak dalej. To domyślacie się, o czym mówię. Naprawdę dziennikarz rewelacja będzie z nami. I słuchajcie, chyba nie lewicowy tym razem. Ja wiem, że to wszystkich rozczaruje. Nie. Chyba nie lewicujący dziennikarz. Tak więc będzie miło. Na pewno spotkamy się 8 stycznia, może wcześniej, a teraz będzie taka troszeczkę świąteczna przerwa. Prawdopodobnie będzie może Sylwestra w rozmowach w nocy także się coś będzie działo. Tak więc najlepiej, żebyście byli z nami na Facebooku. Od czasu do czasu pokazują się ogłoszenia tam. Także wchodźcie na Radio Enklawa www.enklawa.net. Tam wspierajcie rozmowy. Możecie wesprzeć Radio Enklawa w imieniu Rozmów w Nocy, o co Was proszę, bo to rozwijające się małe medium, słuchajcie, ale jeśli ktoś ma jakieś ekstra zasoby, wesprzyjcie i to będzie naprawdę miłe dla mnie. To nie wspieracie bezpośrednio mnie, ale to medium, które ja chcę wspierać, czyli Enklawa. Tam jest nawet opcja, żeby wspierać to w imieniu Rozmów w Nocy. Do tego Was zachęcam. Dziękuję Wam bardzo. Naprawdę rewelacja. Kliknijcie tam subscribe i like. Wystarczy tej komerchy na koniec. Tak czy tak Was lubię. Mam nadzieję, że niektórzy z Was lubią mnie. Słuchajcie, to co robię, robię dla Was. Bez Was to nie ma sensu. Dziękuję Wam. Rozmawiajmy, słuchajcie. I bądźmy dla siebie dobrzy, słuchajcie, bo święta idą i to nie tylko na święta, ale na zawsze i wszędzie. I przebaczajmy sobie, tak jak ten Nelson Mandela, który odszedł, tak? Zawsze to pomaga w życiu. Bądźmy mili dla siebie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Dobranoc! Dobranoc. Dziękuję bardzo.
niby skrzypce. Do nieba, do nieba się wspina jak pająk po nitce. I niesie mą pieśń wysoko, 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 jak w mroku pochodnie. I płonie, 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 płonie pieśni żywym ogniem. Tak to ja stukam do ciebie, stuk puk. Otwórz mi proszę. Z wiecznych zim, chłodu w mgieł, moją pieśń do ciebie niosę. Tak to ja stukam do ciebie, stuk puk, przez tę mroźną zasłonę. Wpuść mnie, wpuść, wpuść mnie, wpuść, wpuść mnie, wpuść. Wpuść mnie, wpuść, wpuść mnie, wpuść, wpuść mnie, wpuść.